Państwo, rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Temat już prowadzony w telewizji Trwam po godzinie 18.15. Temat, tytuł rozmów: co szykuje rząd Polakom i polskim rodzinom na rok 2013? Gościem naszego programu to panowie, pan senator Grzegorz Bierecki, pan Janusz Szewczak, to jest główny ekonomista SKOK, a pan senator także jest prezesem Rady Nadzorczej, tak?
Przewodniczącym Rady Nadzorczej.
Nadzorczej. Właśnie z spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, które działają w Polsce i państwo o nich pewnie już słyszeli. My dzisiaj nie mówimy o tych kasach, tylko mówimy o sytuacji, co będzie, co przygotowuje rząd Polakom i polskim rodzinom, jaki będzie ten rok. Wcześniej podsumowując go, to wielu, wielu ekonomistów i tutaj no, polityków mówili, że będzie to rok trudny, co do tego nie ma wątpliwości. Też przed sobą mam książkę, którą otrzymałem od pana Janusza. Dziękuję. Kulisy kryzysu. I tutaj właśnie jako pierwszy jest tutaj pana wywód, prawda, ekonomiczny. Pierwsza analiza mówiąca, że ten kryzys jest, ten kryzys postępuje, następuje. Więc myślę, że na ten temat będziemy dzisiaj rozmawiać. Bardzo serdecznie panów witamy.
Szczęść Boże.
Tak. Panie Bole, witam serdecznie.
I prosimy
słuchaczy
o wypowiedzi na początek, niejako prowadzając, bo nie wszyscy oglądali ten program w telewizji Trwam. Bardzo prosimy, panie prezesie.
Bardzo dziękuję. To rok 2013 będzie rokiem, w którym po raz kolejny Polacy dostaną jeszcze mniej za swoje coraz wyższe podatki. To jest rok, kiedy po raz kolejny wzrasta obciążenie podatkowe liczone na głowę obywatela. W 2011 roku to było 6400 zł na każdego Polaka, w 2012 to było 6600 zł. W roku 2013 zapłacimy w podatkach średnio na głowę 7 tysięcy złotych. Takie są założenia przyjętego budżetu. To proponuje minister Rostowski, ale jednocześnie Polacy za te swoje coraz wyższe podatki dostaną coraz mniej usług od państwa. Coraz mniejsze są świadczenia, które otrzymujemy. Zamykane są szkoły. Zamykane są sądy, likwidowane są prokuratury, zamykane są komisariaty. Państwo wycofuje się z usługami, za które płacimy przecież w naszych podatkach. Więc będzie to rok, w którym dostaniemy jeszcze mniej za coraz wyższe podatki.
Pan prezes i pan senator Grzegorz Bierecki. Pan Janusz Szewczak.
No ja chciałbym wrócić do naszych spotkań tutaj na antenie Radia Maryja. Przecież żeśmy wiele miesięcy temu, a już nawet kilka lat temu mówili o tych niebezpieczeństwach, że to wszystko zmierza w złą stronę, że mamy słabego gospodarza. Minęło 5 lat, słyszeliśmy zaklęcia o tej zielonej wyspie, że jesteśmy już takim tygrysem gospodarczym, że za chwilę dogonimy albo przegonimy Niemcy, Francję i tak dalej, że właściwie jesteśmy potęgą gospodarczą. No i nagle okazało się, że z ekranu znika ta zielona wyspa, propagandowa przecież zielona wyspa. Słyszymy, że jednak jest już spowolnienie gospodarcze, a przecież to nie jest żadne spowolnienie, to jest po prostu zwyczajny kryzys, a właściwie nawet można powiedzieć, to nie tyle nawet kryzys, co rezultat tych 20 lat, tych poważnych błędów popełnionych w sferze gospodarczej, zubożających polskie społeczeństwo w dużej mierze, bo najnowsze dane statystyczne Unii Europejskiej mówią, że Polska jest 4. od końca najbiedniejszym krajem Unii Europejskiej po Bułgarii, Rumunii i bodajże Łotwie. Mamy ostrzeżenia ze strony Komisji Europejskiej, która mówi o tym, że Polsce grozi długotrwała bieda i wykluczenie społeczne kilku milionów obywateli i rosnące bezrobocie. No niestety ten 2013 rok przynosi te wszystkie zagrożenia. Dodatkowo jeszcze dochodzą te kwestie takich poukrywanych różnych dolegliwych społecznie obciążeń fiskalnych, bo od wielu lat nie są waloryzowane progi podatkowe, od wielu lat nie są waloryzowane kwoty wolne od podatku. Praktycznie odebrano wszystkie ulgi, jakie mogły być, nawet te w zakresie becikowego czy internetu, a więc już takie można powiedzieć symboliczne, które płacą w sumie chyba nawet najbiedniejsze kraje w Europie. No, na dodatek mamy jeszcze ten budżet, fatalny budżet, budżet nierealistyczny. Mówiliśmy o tym w fazie jego projektowania. Kilka dni temu była debata w Senacie nad budżetem, gdzie senatorowie zabierali głos. Obecny tu w studio senator Bierecki, ale i senator Pęk, i senator Martynowski, senator Cioch. Właściwie udowodnili panu ministrowi Rostowskiemu, że ten budżet jest księżycowy, że jak zwykle przeszacował dochody podatkowe. Tym bardziej, że no kompletnie załamał się system dochodów podatkowych już w minionym 2012 roku. Wpłynęło do budżetu aż 16 miliardów złotych mniej niż zaplanowano to w budżecie na 2012 rok, przy czym z samego VAT-u aż 12 miliardów złotych mniej. To jest pierwszy raz tak się stało od 1993 roku, od kiedy ten VAT uruchomiono. No a niższe wpływy z VAT-u oznaczają zjawiska recesyjne w gospodarce. No,
mamy do czynienia z czymś, co można byłoby nazwać dziurą Rostowskiego, bo jeśli przyjąć informację, którą uzyskaliśmy w trakcie debaty w Senacie, że 16 miliardów mniej zebrał w podatkach, do tego dołożyć planowany deficyt, który miał wynosić 35 miliardów, no to mamy łącznie 51 miliardów dziurę Rostowskiego. To jest dziura porównywalna ze słynną dziurą Bałca, o której tak wielu mówiono kilkanaście lat temu. Teraz ujawnienie tej dziury w wysokości około 51 miliardów nie skutkuje jakimiś debatami wielkich ekonomistów w innych stacjach radiowych. Niemniej sytuacja jest niebywale poważna. No, brakuje istotnych środków i brakuje ich w różnych miejscach. Mówimy tutaj o tej dziurze Rostowskiego, ale mówimy też przecież o spadku wpływów do NFZ-u. No i mówimy też o, co jest chyba szczególnie ważne dla słuchaczy radia, mówimy tutaj o sytuacji Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie tam jest dramatycznie zła sytuacja. W ubiegłym roku dofinansowanie z budżetu państwa w formie pożyczki z budżetu po to, żeby zapewnić wypłaty rent i emerytur, wynosiło 3,3 miliarda. W tym roku rząd zaplanował 4,5 miliarda, ale w trakcie prac sejmowych podwyższył tę kwotę już do 6 miliardów. Po dwóch tygodniach, kiedy budżet trafił do Senatu, rząd faktycznie zrobił taką małą nowelizację budżetu, bo ustami senatorów Platformy Obywatelskiej podniósł tą pożyczkę do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli to, co potrzebuje mieć ZUS na wypłaty, podniósł to do 12 miliardów złotych. To oznacza, że my będziemy musieli jako budżet państwa zadłużać się na wypłaty, żeby zapewnić bieżące wypłaty rent i emerytur. No, sytuacja jest już niebywale groźna.
No właśnie, i pytamy się tak, no bo tutaj nie ma wątpliwości, kryzys jest, kryzys przyszedł, kryzys obejmuje Unię Europejską, ale właśnie co robią inne kraje, a co robi nasz kraj, czyli nasz rząd? Bo jakie ma, nie wiem, no przepis na wyjście z kryzysu, bo to, że się powie, że jest i będzie się nim tłumaczyć wszystko, co następuje, no to jest takie jakieś dziecinne rozwiązanie, więc pytanie, czy panowie widzą jakieś poczynania, nie wiem, obronne przeciwko kryzysowi, czy jakieś strategie, które da się wyczuć, czy strategią jest co? Panie prezesie, panie prezesie.
Ten budżet, który no, narzędziem państwa do walki z kryzysem jest budżet państwa. To jest główne narzędzie, za pomocą którego państwo ma działać na rzecz poprawy sytuacji gospodarczej. Ten budżet niestety jest kopią, kalką poprzednich budżetów. Zmieniają się tylko liczby, rośnie tylko zadłużenie, zwiększa się poziom środków, które trzeba wpompowywać choćby w Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, jak wcześniej powiedziałem. Natomiast nie ma tam żadnych działań, które miałyby wpłynąć stymulująco na gospodarkę. Wprost przeciwnie. Ten budżet jest całkowicie antyrozwojowy. Proszę sobie wyobrazić, że w sytuacji projektowanej inflacji na wysokości 2,7% wzrost wydatków budżetowych jest na poziomie 1,1, czyli poniżej inflacji także. Więc to nie jest budżet, który stymulowałby gospodarkę, to nie jest budżet, który sprawia, że w gospodarce w obiegu pojawi się więcej pieniądza, które jest potrzebne dla rozwoju gospodarczego. To jest budżet, który zamraża nam wydatki, istotne wydatki na rozwój. O jedyną pozycją, która znów rośnie i stale rośnie od wielu lat pod rządami ministra Rostowskiego i premiera Tuska, to wydatki na obsługę zadłużenia zagranicznego. W tym roku te wydatki wzrastają o 5,7% w stosunku do ubiegłego roku. Więc ten budżet jest przygotowany, ja użyłem określenia w debacie, że był przygotowany przez leniwych urzędników, którzy po prostu przepisali te same struktury, te same założenia, które były w poprzednich latach. Nie widać tam planu, nie widać tam myśli, która miałaby sprawić, że Polska będzie podejmowała działania, skuteczne działania, które pozwolą nam uniknąć czy wyjść z kryzysu.
Tak, mówimy tutaj o powadze, o profesjonalizmie, o tym, jak naprawdę podjąć tą walkę z kryzysem, bo ten kryzys przecież do nas naprawdę dopiero wkracza. No a w międzyczasie mamy tematy zastępcze, wszystkie możliwe, prawda, od sędziego Tulei przez matkę, matkobójczynię małej Madzi, no o wszystkim, czyli o niczym. Jeśli popatrzymy na to, jak ten budżet był konstruowany, jeśli się mu przyjrzeć dokładnie, to myślę, że bardzo dobrze, trafnie to oddał senator Pęk w czasie debaty w Senacie, kiedy wyjął cylinder i po prostu w tym cylindrze zamieszał czarodziejskim ruchem i wyciągnął stamtąd królika, który no, w opłakanym stanie został, że tak powiem, wyglądał. Więc to jest trochę takie zaklinanie rzeczywistości, to jest takie, bym powiedział, wyczarowywanie czegoś, co nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. No proszę popatrzeć na ten, jak się minister finansów uwziął na tych kierowców w tym naszym kraju, zaplanował tam przecież w tym budżecie prawie 1,5 miliarda złotych wpływów z mandatów. Tak jakby można założyć z góry, ile wykroczeń popełnią Polacy, czy będą, że tak powiem, jeździć ostrożniej, czy nie. No to jest absurdalne, tym bardziej, że już w zeszłym roku pan minister wpisał tą pozycję do budżetu państwa, dochody z mandatów na poziomie 1,2 miliarda i ściągnął raptem 35 milionów tylko z tego. Więc to są przecież jakieś ułamki zupełne. No ale to pokazuje, że właściwie nie ma żadnej odpowiedzialności za te decyzje i to są takie cyfry rzucane w świat bez pokrycia. Pan minister Rostowski przecież podał już do publicznej wiadomości, że nasz dług publiczny na 2012 rok w stosunku do polskiego wzrostu gospodarczego do PKB będzie wynosi 53%. Problem tylko w tym, że tak naprawdę ten polski PKB policzy Główny Urząd Statystyczny dopiero w maju tego roku. No a pan minister, że jaka jest relacja długu do tego PKB, którego jeszcze dokładnie nie policzył. No mówi, że to są prognozy, no ale ile są warte prognozy pana ministra Rostowskiego, no to najlepiej pokazują te wszystkie wskaźniki, które miały być osiągnięte, a których bardzo daleko do ich osiągnięcia było w zeszłym roku. I my stawiamy tezę, że również w tym roku panu ministrowi nie uda się osiągnąć zapowiadanych dochodów podatkowych i może być ich mniej, jeszcze bardziej może być ubytek, jeszcze większy, może to być nawet 20 miliardów złotych mniej. To absolutny dramat, jeśli chodzi o system dochodów podatkowych.
No, pan minister Rostowski jeszcze chyba nie wrócił z Zielonej Wyspy, z tej krainy Nibylandii, bo przyjął założenia do budżetu, które no, wszyscy krytykują. On jest bardzo osamotniony w wierze w te założenia, które przyjął. Proszę sobie wyobrazić, że w sytuacji wzrastającego bezrobocia, w sytuacji upadających zakładów pracy, pan minister zakłada w budżecie, że zbierze o 6,2% więcej dochodów z podatku od dochodów osobistych, od PIT-u, niż zebrał w ubiegłym roku, że z CIT-u, z podatku dochodowego od przedsiębiorstw, w sytuacji, w której mamy rekordową ilość upadłości przedsiębiorstw, że zbierze ponad 11% więcej. No i wreszcie no, rzecz niebywała, no, nawet Rada Polityki Pieniężnej, która przecież nie jest opozycyjnym organem wobec rządu, powątpiewa w założony wskaźnik 2,2% PKB, wzrostu PKB. Bardzo ostrożnie Rada Polityki Pieniężnej mówi, że no maksymalnie 1,5 to może się uda. Tak więc minister albo nie wrócił z tej zielonej wyspy, albo tak naprawdę wkonstruuje budżet pod pewne założenia. No, tak żeby w Excelu, żeby w słupkach wszystko się zsumowało, prawo z lewem. I kiedy pytaliśmy go o to, czy on wierzy w ten budżet, to on odpowiedział, że no cóż, no to ten budżet to można będzie nowelizować, przecież to nie jest kłopot. No więc jeżeli przyjmuje ten rząd budżet z założeniem, że będzie go nowelizował wkrótce, to jaką wiarę możemy mieć w te założenia przyjęte do tego budżetu?
No właśnie, 5 lat rządów, bo tak trzeba powiedzieć, ponad 5 lat, to nie jest mało. W tym czasie można, drodzy panowie, jakąś, że tak powiem, strategię zastosować. Pytamy się, co stworzono. Istnieje jakaś ta sprężyna, która by pozwoliła na rozwój kraju gospodarczy? Czy mamy jakiś taki atut? Raczej tego nie widzimy. Widzimy, że były projekty unijne, pieniądze, które niejednokrotnie były stosowane tam, gdzie nie trzeba, i przejadane. Przemysł motoryzacyjny, stoczniowy upadł. Czy jest w Polsce coś, oprócz tego, że ludzie kupują towary w sklepach, takiego, że można nazwać, że to jest jakaś taka, no, zabezpieczenie, prawda? Czy początek gospodarczego zrywu? Aż tak.
No nie bardzo, niestety nie bardzo. Mówiliśmy wielokrotnie na antenie o tym, że my praktycznie nie mamy swoich dużych przedsiębiorstw, nie mamy banków, nie mamy firm ubezpieczeniowych. To wszystko poszło w obce ręce, w zagraniczne. Wmawiano nam, że po prostu to tak ma być, dlatego że kapitał nie ma narodowości, prawda? Portfel nie ma właściciela i w związku z tym im szybciej oddamy to, co najbardziej wartościowe, to będziemy mieli z głowy te wszystkie problemy, będzie świetna służba zdrowia, będzie dobra kolej i tak dalej, i tak dalej. No, okazało się, że wyprzedaż majątku narodowego powoduje tylko tyle, że są mniejsze dochody, mniejsze wpływy budżetowe, bo olbrzymia część tego wypracowanego zysku, dochodu, dywidend wędruje do zagranicznych właścicieli. Oni bardzo skutecznie unikają tych normalnych obciążeń podatkowych, które dotykają przeciętnego śmiertelnika. No ja przypomnę tylko taką historię, no, Fiata, bardzo głośną przecież w Tychach, który zwolnił niedawno 1500 pracowników, dlatego że chce zachować miejsca pracy we Włoszech. Tyle tylko, że ten Fiat prawie przez 20 lat korzystał z ulg podatkowych i celnych. 20 lat taki gest miał minister Olechowski, który to prywatyzował swego czasu. No, to pokazuje, że wtedy, kiedy jest kryzys, kiedy jest ciężko, każdy kraj dba o własne miejsca pracy i Niemcy jakoś nie zlikwidowali swoich stoczni. Wprost przeciwnie, zadbali o to, żeby pomóc tym stoczniom, żeby one przetrwały. A nam powiedziano, że no nie można, i nasza władza bardzo chętnie szybko zrezygnowała z jakiejkolwiek formy walki o przedsiębiorstwa. Zresztą tak naprawdę my praktycznie nie mamy polskich przedsiębiorstw. Poza kilkoma drobnymi przykładami, to właściwie można powiedzieć podstawą rozwoju gospodarczego jest to, żeby Polacy kupowali, prawda? Żeby ta konsumpcja. To pan Jan Krzysztof Bielecki, doradca główny, doradca premiera Tuska, właśnie bodajże wczoraj gdzieś w mediach komercyjnych powiedział, że nieszczęściem i zagrożeniem dla kryzysu może być to, jak Polacy przestaną kupować, że powinniśmy kupować, a nie oszczędzać. No pytanie, nie powiedział nam tylko jak, za co kupować i z czego oszczędzać, dlatego że przecież te średnie wynagrodzenia w Polsce, te realne średnie wynagrodzenia, no to przecież są jednak w granicach 1500-1800 zł netto, a nie tak jak to podaje statystyka 3600, prawda? Więc naprawdę jest gigantyczny problem, bo Polacy dostrzegają ten kryzys. W portfelach mają mniej, płace są zamrażane, ceny są europejskie, płace są jednak 3-4-krotnie niższe niż w tej Europie. To powoduje, że nie bardzo widać te motory wzrostu gospodarczego, które mogłyby nas pchnąć do przodu. No liczono na Niemcy, że ta lokomotywa niemiecka pociągnie te polskie wagony i tak dalej, ale Niemcy sami zaczynają mieć problemy. Tam siadł ostatnio produkcja przemysłowa, eksport. Niemcy liczą, że wzrost gospodarczy może być tylko na poziomie 0,5% w tym roku. To nie jest dużo. Strefa euro w recesji. No więc nawet gdybyśmy chcieli eksportować, to może się okazać, że nie będzie tyle zamówień po prostu za granicę.
Nie tylko nie mamy czegoś, co mogłoby sprawić, że będziemy szli szybciej, że będziemy się poruszać szybciej. Mamy także wykreowany ogromny ciężar, który niesiemy, każdy Polak niesie na swoich barkach. Mamy przecież rekordowe zadłużenie w Polsce. No, to przez ostatnie 20 lat 20 ministrów przed ministrem Rostowskim zrobiło połowę tego zadłużenia, które zrobił minister Rostowski. No przecież minister Rostowski podwoił w ciągu 5 lat swoich rządów zadłużenie. To zadłużenie to jest ciężar dla polskiej gospodarki. W tej chwili przecież całość dochodów zbieranych z podatku PIT, wszyscy Polacy płacą podatek od dochodów osobistych i ten podatek nie wystarcza już na pokrycie kosztów, corocznych kosztów obsługi zadłużenia. Czyli nasze podatki już nie wystarczają, podatki osobiste nie wystarczają na obsługę zadłużenia. To jest taka skala ciężaru, jaki my niesiemy. Każdy Polak zadłużony jest na około 60 tysięcy złotych, a rocznie płacimy ponad 1160 złotych samych odsetek w przeliczeniu na głowę obywatela. To jest ciężar, który utrudnia nam rozwój. Przecież te nasze podatki, gdyby nie to ogromne zadłużenie wykreowane przez ministra Rostowskiego, przecież te nasze podatki mogłyby służyć rozwojowi gospodarczego. Moglibyśmy za to budować fabryki, moglibyśmy za to tworzyć miejsca pracy. Niestety te nasze pieniądze, które ciężko wypracowaliśmy, oddajemy naszemu państwu w formie podatków, te nasze pieniądze wylatują na obsługę zadłużenia.
Czyli tak jeszcze układając to w całość, czyli ten rok 2013, co w poszczególnych, że tak powiem, dziedzinach, więc gospodarka, mówimy, będzie recesja i to niejednoroczna, polityka prorodzinna, polityka demograficzna, edukacyjna, no wszystkie dziedziny raczej będą teraz pod wpływem niestety gospodarki, no bo to jest tak, że jak nie ma środków, no to nie ma środków na te inne rzeczy. Ja mówię, to polityka prorodzinna jest bardzo ważna, bo przecież to dzieci są przyszłością narodu, to nie tylko jakieś jest zniosłe hasło, ale to są kiedyś przyszli pracownicy, podatnicy. Patrzmy, jak kraje europejskie sobie tutaj z tym radzą. Ja myślę, że nie wycofują się mimo kryzysu z tej polityki prowadzonej prorodzinnej bardzo mocno, jak we Francji, czy w Niemczech, czy nawet poniekąd we Włoszech, gdzie mama otrzymuje konkretne pieniądze za to, że jest właśnie mamą, że wychowuje z ojcem oczywiście dzieci, że jest w domu, prawda? A u nas tyle lat i jesteśmy właściwie w miejscu albo do tyłu. Idziemy.
Nie ma tej polityki prorodzinnej, raczej możemy obserwować politykę antyrodzinną, która polega przecież na podnoszeniu tych stawek podatków, które na przykład dotyczą artykułów niemowlęcych, artykułów dla małych dzieci. Koszty wychowania...
Podatek VAT, tak?
Tak, podatku VAT głównie, oczywiście.
Ktoś to kiedyś właśnie, przepraszam, bo zapomnę, że na trumnę jest mniejszy niż na łóżeczko.
No tak. I można powiedzieć, że tych przykładów niestety takich absurdalnych mamy znacznie więcej. Polskie dzieci coraz częściej na Zaolziu chodzą, na Śląsku Cieszyńskim chodzą do czeskiej szkoły, bo tam mogą dostać obiad cały za darmo, a nie drożdżówkę, tak jak to ma miejsce u nas. Dzieci na Opolszczyźnie, rodzice zgłaszają, że dzieci chcą się uczyć drugiego języka niemieckiego jako języka ojczystego, bo wtedy szkoła dostaje dodatkową dotację finansową i może lepiej funkcjonować. No, można by cały szereg takich przykładów znaleźć, gdzie Polki wolą rodzić dzieci w Wielkiej Brytanii, czy nawet w niemieckim Szwed po drugiej stronie Odry, dlatego że mają lepsze warunki i możliwości również finansowe. Ale przecież oczywiście to nawet nie tylko jest kwestia materialna, choć ona jest dzisiaj podstawowa, to jest kwestia podejścia do tej rodziny, do etosu rodziny, do przepychania różnych form takiej nowej koncepcji rodziny wzorowanej na jakichś rozwiązaniach holenderskich. To pokazuje, że my dzisiaj wielkie protesty przecież w tej chwili we Francji przeciwko małżeństwom homoseksualnym, przeciwko adopcji dzieci przez pary homoseksualne. No, my mamy dzisiaj niewątpliwie kryzys. Mamy kryzys, jest styczeń, ten kryzys się zaczyna, mówi się o tym i co nam właściwie władza dzisiaj proponuje w ramach poważnych tematów? Ustawy o związkach partnerskich, którym niedługo będzie się zajmował Sejm i Senat. No, to są przecież, to jest jakieś kompletne nieporozumienie, bo naprawdę jest czym się zająć. Ja chcę tylko powiedzieć, że w tym, prawdopodobnie w końcu tego roku, Polska przekroczy, jeśli chodzi o dług publiczny, kwotę 1 biliona złotych. 1 bilion, to są już absolutnie kosmiczne wielkości. W tej chwili rząd oficjalnie przyznaje się, że mamy 899 bodajże miliardów, a więc prawie 900 miliardów, ale w tym roku pan minister finansów musi w ramach tak zwanych potrzeb pożyczkowych brutto pożyczyć 145 miliardów nowych złotych długu. Netto to będzie około 50 miliardów nowych długów, plus to, co poukrywa w różnych zakamarkach, to będzie ponad 1 bilion złotych długu do oddania. No jakby to obrazować, to jest około 300 miliardów dolarów. Gierek pożyczył w swoim dziesięcioleciu 30 miliardów dolarów i spłacaliśmy to 32 lata. Teraz jest ponad 300 miliardów dolarów. No to łatwo policzyć, że to by wychodziło, że dziesięciokrotnie dłużej, prawda? Trzeba by to składać. Tak. To są trzy pokolenia mające robić. To są dramatyczne wyzwania i nie ma żadnej refleksji, nie ma żadnego pomysłu. Pomysł jest taki, że pan minister Rosowski powiedział, że od połowy roku będzie już z górki. Będzie po kryzysie i będziemy się odbudowywać i będzie właściwie po kłopotach.
No właśnie, też panie senatorze, tak zapytam, bo wielu jest takich obserwatorów albo zwykłych ludzi, którzy może się dużo nie zajmują ekonomią, ale mówią tak, no cóż, kryzys, no to jest taka sytuacja, że nie ma mądrych, czy to rząd Tuska, czy rząd nie wiadomo kogo, tak, a nie inaczej, nie, i tak krawiec kraju jak materii mu staje, więc to musi zrobić, no nie ma tutaj cudotwórców, nie ma jakichś rozwiązań łatwych. No to jest takie trochę mówienie uproszczone, bo jednak myślę, że partia opozycyjna, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość, pokazała, że są pewne drogi, które pomogą przynajmniej przejść mniej boleśnie tą sytuację, chociażby mówię o tej debacie ekonomicznej, czy potem debacie rolnej.
Znakomite debacie.
Tak, więc trzeba powiedzieć, że no tutaj pomysły są i oczywiście no tylko pytanie, kiedy się je uda wdrożyć, czy już nie będzie za późno, czy już ten organizm nie będzie tak wyziębiony, wychłodzony, prawda, no że on się podniesie.
No po to, żeby zacząć naprawiać Polskę, to trzeba pozbyć się tych, którzy ją psują, tak? To jest pierwszy warunek. No, niemożliwa jest naprawa, podjęcie działań naprawczych w sytuacji, w której tymi, którzy kierują losami naszego kraju, są ludzie, którzy podejmują złe decyzje, którzy psują ten kraj. Psują ten kraj, stwarzają zagrożenia, z którymi będziemy się borykać przez pokolenia. Tak jak choćby to ta kwestia zadłużenia, o której tak długo przed chwilą mówiliśmy. No to jest przecież problem, który pozostanie po rządzie Tuska i on pozostanie dla nas na trzy pokolenia. Na trzy pokolenia.
To jest ile lat gdzieś mniej więcej?
No, długi Gierka 30 lat, tak? Praktycznie spłacaliśmy to.
Teraz
troszkę mamy wyższe PKB, miejmy nadzieję, że będziemy się szybciej rozwijać, jeśli właściwe działania zostaną podjęte tak czy siak, to czeka nas problem, z którym będziemy musieli sobie radzić przez wiele lat, ale można temu zaradzić, przecież można podjąć takie działania, które są proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość, które zresztą w innych krajach europejskich są wdrażane. No. Dlaczego pan minister Rostowski niszczy siłę nabywczą polskich rodzin? Dlaczego polskie rodziny odbiera się zasiłki, mrozi pensje. Dlaczego Polacy mają mało w portfelach, a jednocześnie pan minister Rostowski tak broni opodatkowania sektora bankowego, który co roku przecież odnotowuje coraz to, co roku rekordowe zyski. Co roku, jak się otwiera w kwietniu gazetę, to jest informacja, że znów padł rekord zysków sektora bankowego. No ten sektor bankowy nie jest przecież w polskich rękach. Myśmy ponad 70% naszego sektora oddali w ręce zagranicznych grup finansowych. To są organizacje, które są gośćmi w naszym kraju i my tym gościom w naszym kraju pozwalamy tak wiele zarabiać. No przecież każda ta złotówka, którą oni zarabiają, jest złotówką, która jest kosztem dla polskich przedsiębiorców i polskich rodzin. Dlaczego rząd nie sięga, nie szuka pieniędzy w tych portfelach? Dlaczego nie sięga po środki, które znajdują się, dochody, które wypracowują sieci wielkopowierzchniowe, markety? Przecież przy ogromnych obrotach bardzo niewielkie podatki. No, tu trzeba podjąć działania, a jednocześnie pozwolić, zdjąć obciążenia z obywateli. No ja już nie mówię o tym kuriozalnym obciążeniu, żeby zaprzestać tego zbujowania na drogach, jakim jest stawianie fotoradarów, rekordowe odcinki dróg, gdzie na 100 kilometrach mamy 18 fotoradarów. Tak? No z całą pewnością nikt nie jest w stanie udowodnić, że to ma cokolwiek wspólnego z bezpieczeństwem podróżowania. To jest wyłącznie zbujowanie na drogach. Tak? Więc zaprzestać takich działań, pozwolić ludziom kupować, dać im pieniądze do portfeli, znaleźć te środki w grubych portfelach, do których pan minister Rostowski z jakichś powodów nie chce zajrzeć. A myślę, że powody są bardzo proste. No, cała rada gospodarcza przy premierze Tusku, to są przecież ludzie, którzy są związani z obcym kapitałem. To są prezesi zagranicznych banków, łącznie z Janem Krzysztofem Bieleckim, który przecież był prezesem PKO S.A., czyli banku włoskiego. Tak? I on jest przewodniczącym tej Rady Gospodarczej. No więc jeżeli ta rada składa się z takich ludzi, no to oczywistym jest, że takich rad, o których ja w tej chwili mówię, ona temu premierowi nie przekazuje.
Czyli rada jest w razie, na przykład jest dwóch, trzech wilków i zastanawiają się, jak polepszyć życie owiec, prawda?
Tak, tak, to jest tak jak te lisy, które się opiekują kurnikiem. Natomiast no, jednak to może trochę, to jest śmieszne, ale to jest tragiczne z drugiej strony, no bo wyobraźmy sobie kanclerz Merkel, która miałaby swój główny zespół doradczy składający się z prezesów amerykańskich banków inwestycyjnych. No przecież to jest kompletnie dla Niemców nie do wyobrażenia taka sytuacja. A u nas jest to norma, normalka właściwie można powiedzieć. Mało tego, tych takich absurdów gospodarczych mamy sporo, bo z jednej strony oszczędza się na jakichś tam lekarstwach dla emerytów, bo przecież ta ustawa o refundacji leków to są oszczędności dla NFZ przede wszystkim, dla struktury urzędniczej zarządzającej tym wszystkim około 2 miliardów złotych. I to skąd? No przecież to w większości poszło z kieszeni chorych, pacjentów. Cały szereg leków podrożał, część nie uzyskała
miliard
refundacji.
800 milionów
tak,
zaoszczędził
tak, miliard
pan
800,
minister
prawie 2 miliardy.
Na tym, że właśnie zrobił reformę lekową, tak? Lekową, to twierdząc, że to w ten sposób usprawni i ułatwi dostęp do leków.
Tak, a z jednej strony takie oszczędności, a z drugiej, jeśli się zwraca, pytamy ministra czasami o to, czy w publikacjach, czy tak jak pan senator w Senacie, a jakie są straty budżetu państwa z tytułu przemytu towarów akcyzowych, czyli przemytu paliwa, papierosów, alkoholu, nawet stali, bo już w tej chwili olbrzymie straty idące w miliardy złotych to jest przemyt prętów stalowych, czyli tak zwane karuzele VAT-owskie. No, analitycy szacują rocznie, że budżet państwa z tego tytułu ponosi straty od 6 nawet do 10 miliardów złotych i to w takim minimum wyliczenia. No są to przecież poważne pieniądze. Mało tego, Można powiedzieć, że tak naprawdę pan minister Rostowski nie bardzo wie, co dalej z tym wszystkim zrobić. No bo koncepcja taka, że za pół roku będzie dobrze, bo ja mówię, niemiecka lokomotywa ruszy, pociągnie polskie wagony i będziemy znowu eksportować i wszyscy będą szczęśliwi. W Madrycie wytryśnie ropa i Hiszpanie będą bogaci, prawda? Grecy spłacą swoje długi winogronami. No to wszystko jest, że tak powiem, już problemem całej Unii. W kolei ja myślę, że ta galopada taka ostatnia, że do euro, szybko do tego euro, prawda, przyjmijmy euro, to już oddamy tą władzę, już będą inni nami zarządzać i my się pozbędziemy kłopotów, my sobie znajdziemy ciepłe posadki na jakieś dobrze płatne w Brukseli, prawda, a reszta to już nie nasz kłopot, niech ten bałagan ktoś inny naprawia. Przecież dzisiaj te kraje, które mają euro, a które były gospodarczo do tego nieprzystosowane, mają olbrzymie kłopoty. To właśnie Grecja, to Portugalia, to Irlandia, to Hiszpania. W ogóle ta koncepcja europejska budowy kapitalizmu opartego o dług i cegłę, ja to nazywam, czyli budowanie dróg i autostrad i domów, legła w gruzach. Hiszpanie wybudowali piękne stadiony, autostrady, którymi dzisiaj nie jeżdżą, bo nie mają na benzynę. Wybudowali prawie 1 000 000 pustych, stojących domów, które trzeba burzyć, no bo nie ma chętnych. Ludzie są eksmitowani tysiącami na bruk, bo nie opłacają swoich przecież kredytów z tego tytułu. No, widać, że tak się nie da. To zaczynają niektóre kraje rozumieć, że żeby mieć dochody, trzeba mieć majątek. Żeby mieć majątek, to trzeba go tworzyć, trzeba inwestować, czyli trzeba budować fabryki, budować własny przemysł, że nie da się dużego narodu w środku Europy utrzymać z jakichś dotacji unijnych, prawda, bo wmówiono Polakom po 2004 roku, że spadnie na nich taka manna z nieba, że już nic nie musieli produkować, będą tylko konsumować, wydawać. No a okazało się, że nawet ten budżet unijny ma dzisiaj kłopoty, a poza tym ten bilans unijnej pomocy, czyli, też tak, ma dwie strony.
Czyli Unia Europejska też do niego to jest taka wielka możliwość wielkich pożyczek, które teraz trzeba spłacać po iluś tam latach. To było tylko takie coś, prawda?
Ja bym pociągnął to, co Janusz przed chwilą powiedział. No kwestie budowy polskiego przemysłu, budowy struktury, która będzie generować zyski, zarabiać dla nas wszystkich. No, jaki jest plan rządu w tym zakresie?
Właśnie, żeby rządzić,
jest
to plan trzeba
rządu?
Trzeba
jaki
rządzić,
jest plan rządu?
A nie mówić tylko.
Kraje, które miały dokonać skoku cywilizacyjnego, które dokonywały skoku cywilizacyjnego, które rozwijały się gospodarczo, miały jakiś plan, pomysł na swoją specjalność. To jaki ma być produkt polski? Co ma być tą specjalnością?
No i w ogóle jakość kierowania państwem. Pan prezes był przecież lata prezesem skoków, spółdzielcze kasy, które odniosły, tak możemy powiedzieć śmiało, prawda, sukces, utrzymują się i są bardzo prężne, ale trzeba było temu poświęcić czas. To nie jest tak, że coś przychodzi samo. Ja myślę, że podobne jest kierowanie państwem, panie senatorze, prawda? Spotykają się doradcy, pan bierze pana Janusza jako ekonomistę, pyta się, radzi, on coś tam przekazuje, jakąś strategię się ustala, a nie tylko to, co klienci chcieliby zobaczyć na reklamach, prawda? Gdzieś tam się uśmiechnie ktoś i powie. Nie, tylko za tym się kryje też konkretne rozwiązania, które niekoniecznie wiedzą wszyscy, ale stosujemy je, prawda?
Podobno najlepsi premierzy to ci, którzy nie boją się zatrudniać ludzi lepszych od siebie. Bo wtedy rzeczywiście coś dobrego powstaje. No, jak spojrzymy na ten nasz rząd, to on wygląda tak, jakby został wybrany na jakimś castingu dla modeli. Że to tak naprawdę nie po kompetencjach, tylko po tym, jak to w telewizji wygląda, w okienku telewizyjnym. No, mamy ministra od transportu, od infrastruktury, który był modelem, chodził i reklamował odzież. Ja nie jestem w stanie wypowiedzieć się kompetentnie na temat męskiej urody, natomiast na pewno nie jest on przygotowany, nie ma ani doświadczenia życiowego, ani wykształcenia, które mogłoby mu być pomocne w wykonywaniu funkcji ministra infrastruktury. Mamy psychiatrę, który odpowiada za Ministerstwo Obrony Narodowej.
Odpowiadał.
Odpowiadał za Ministerstwo, dziękuję ci bardzo, tak, odpowiadał za Ministerstwo Obrony Narodowej, tak. Więc takie wybory podejmowane były przez pana premiera. Myślę, że pan premier taką maksymą właśnie zatrudnienia lepszych od siebie nie kieruje się w swoich wyborach.
No chyba, że jak jeden z kabaretów kpił, chciał taką drużynę sobie zebrać do grania w czwartek właśnie w piłkę, tak? Sławne czwartki chyba.
Ja myślę, że to wynika z słabego takiego odsłuchu, słabego słuchu, bo podobno jak kształtowany był ten rząd, to minister Sławomir Nowak powiedział, że on chce być ministrem sportu, a pan premier nie dosłyszał i zrozumiał, że transportu. To niestety... To jest dramatyczne, to wydaje się śmieszne, a jest jednak gorzkie, bo tak naprawdę...
Za tym zresztą się kryją ludzie, prawda? Ludzie, miliony Polaków żyjących w bardzo trudnych sytuacjach, warunkach, tak można powiedzieć, miliony. To nie jest tak, że jakieś tam którym się nie udało, jest tam tysięcy, powiedzmy, tych, którzy są gdzieś na marginesie.
Ale oczywiście, to są dane unijne właśnie, które ostrzegają nas. Ostatni raport Komisji Komisarza do Spraw Zatrudnienia Unii Europejskiej, który ostrzega, że właśnie takie kraje jak Polska, Węgry, Portugalia czy Hiszpania, że grozi im długotrwała bieda. I rosnące bezrobocie. My mamy prawie 10 milionów Polaków, to są ludzie tak naprawdę wykluczeni. Prawie 2 miliony, ponad 2 miliony Polaków żyjących na granicy tego ubóstwa, często nawet w minimum egzystencji. Przy czym ta polska bieda jest naprawdę na bardzo niskim poziomie, bo ta bieda brytyjska czy holenderska to są 10-krotne różnice. To naprawdę dzisiaj jest widoczne. Mówienie o tym, że polskim emerytom to się najlepiej prawie ze wszystkich grup społecznych w Polsce wiedzie, bo oni mają 1200, tam chyba 90 zł średnio na głowę, no to już tak wygląda ta propaganda z jednej strony, a z drugiej strony, jak ja widzę powagę tych urzędów niektórych, no nasz ambasador, który odtańczył w Chinach taniec disco w stylu Gangnam Style czy coś, został tak uhonorowany, tak doceniony przez naszego ministra Sikorskiego, bo on tak nowocześnie, prawda, propaguje nasz kraj. No przecież to są jakieś horrory. No my się dowiadujemy często, że...
Urąga to powadze.
Tak, to urąga powadze, tym bardziej, że Chińczycy nie cenią tego typu postawy. Oni, u nich ta tradycja jednak mówi o tym, że władza jest poważna i to raczej jest, że tak powiem, przekaz dla 13-latków, a nie dla społeczeństwa czy ośrodku władzy.
Drodzy panowie, najlepsza pora chyba, żeby rozmawiać z naszymi słuchaczami, bo czas nam bardzo szybko płynie i to jest też okazja, wtedy Polacy, słuchacze się wypowiadają i zadają pytania, też dzielą się swoimi myślami. Ja przypomnę, że naszymi gośćmi są pan senator Grzegorz Bierecki, pan Janusz Szewczak, główny ekonomista SKOK. Mówimy o tym, co szykują dla Polaków i rodzin polskich w roku 2013, co przygotowuje właśnie rząd, który teraz sprawuje władzę, i rozmawiamy na ten temat. Zapraszam do telefonów 655-23-55, 655-23-56, do zagranicy 655-23-33, 655-23-66. Telefony w naszej rodzinie też darmowe tutaj do nas, do studia 536-600-100, 536-600-200. Czekamy, już są, ale jeszcze przerywnik muzyczny. Śpiewa dla nas pan Jan Pietrzak.
Spadł samolot pod Smoleńskiem niespodzianie, potem powódź spustoszyła biedny kraj. Gradobicia, nawałnice niesłychane, alarmowy, przekroczony kraju stan. Obiecanych cudów brak, za to moc egipskich plag, co rujnują nam kraj, jak zaruszka. Nasz faraon puszek hamą, to pechowiec jakich mało. Plagi Tuska, plagi Tuska, plagi Tuska. Budżet państwa tu się pruje, tam się sypie, toną stocznie, kolej zjeżdża w boczny tor. W służbie zdrowia wesolutko jak na stypie, nie stać wszystkich na benzynę, gaz i prąd. obiecanych cudów brak. Za to moc egipskich plag, co rujnują nam kraj, jak zaruszka. Nasz faraon Tusek Hamon to pechowiec jakich mało. Plagi Tuska, plagi Tuska. Dziś jedyna troska rządu to sondaże. Cała reszta niech się wali jak ta masz. W takim kraju, gdzie sam premier jest piłkarzem, nawet kadra nie potrafi w piłkę grać. Obiecanych cudów brak, za to moc egipskich plag, co rujnują nam kraj, jak zaruszka. Nasz faraon Tuszek Hamon to pechowiec jakich mało. Plagi Tuska, plagi Tuska, plagi Tuska.
I mamy już pierwsze telefony, drodzy Państwo, nasi goście, pan senator Grzegorz Bierecki, pan Janusz Szewczak. Rozmawiamy o roku, który się rozpoczął, jaki on będzie. Jest połączenie pierwsze, bardzo prosimy, jest z nami.
Witam serdecznie ojca, witam serdecznie kolegów.
Witamy.
Bogdan z Krakowa.
Pan Bogdan. Senator Bogdan Pęk, poznajemy po głosie. Panie pośle, bo była panu mowa o tym cylindrze i o tym króliczku. To był żywy króliczek? Zapytam na marginesie.
Więc muszę państwu powiedzieć, że jestem pod wrażeniem tej części audycji, którą oglądałem. Moi koledzy, zarówno Grzegorz, jak i Janusz, z którym współpracuję już kilkanaście lat w obronie polskiej racji stanu, no mówią wreszcie to, co powinni ludzie w Polsce usłyszeć. Natomiast ten mój happening podczas występu dotyczącego budżetu w Senacie, no był koniecznością, bowiem chociaż w Senacie debata merytoryczna często stoi na wyższym poziomie niż w Sejmie, to jest ona całkowicie przez media przemilczana. Więc pokazałem, że minister Rostowski jest sztukmistrzem, który idąc w zaparte zaprzecza groźbie potężnego zadłużenia, do jakiego doprowadził kraj, że nie ma, tak jak koledzy zauważyli, żadnego pomysłu na rozwój Polski, na wyjście z tej trudnej sytuacji i że właściwie to on pilnuje wyłącznie interesów wielkiej finansjery europejskiej, której interesy tu chyba reprezentuje, no bo to gdyby było inaczej, to działałby na rzecz rozwoju Polski, na rzecz opodatkowania transakcji finansowych, o czym tu już koledzy mówili. I dopiero, proszę ojca, taki happening przebił się w mediach, bo tworzą nam dzisiaj cywilizację obrazkową. I to jest przerażające, że w Polsce, w 40-prawie milionowym kraju o tysiącletniej historii, od jakiegoś czasu zamarła całkowicie prawdziwa debata publiczna. Tu nie ma debaty, są tylko skandalicznie zmanipulowane przekazy medialne, mające pokazywać jedną tylko stronę medalu i wspaniałość tego rządu, który moim zdaniem jest najgorszym rządem od 89 roku. Jest rządem, który cynicznie, świadomie likwiduje krok po kroku państwo polskie we wszystkich jego kluczowych obszarach, tak żeby w przyszłości, gdy przyjdzie jakaś lepsza, uczciwsza, bardziej patriotyczna ekipa, nie miała ona już wystarczających narzędzi makroekonomicznych do wprowadzenia pozytywnych przemian. Chciałbym kolegów prosić, aby powiedzieli jeszcze parę słów o tym, co dzisiaj stanowi poważne zagrożenie, mianowicie ten nieszczęsny pakt fiskalny, który wydaje się przesądzony, no, jak chodzi o naszych rządzących, który przecież będzie niósł za sobą no, potężne obciążenie finansowe. To jest kwota przecież 27 miliardów euro, żeby powiedzieli również o tych zagrożeniach, jakie niesie próba przyspieszenia wprowadzenia waluty euro w dzisiejszej sytuacji. Krzyczał o tym wielkim głosem senator Borowski podczas mojego wystąpienia. To są dwa zagrożenia, do którego rząd Tuska będzie zmierzał wszelkimi dostępnymi sposobami, bowiem obiecano mu, jak sądzę, za wdrożenie tych rozwiązań bardzo wysokie stanowisko w Unii Europejskiej. Myślę, że Trzeba powiedzieć także o tym nowym oscylatorze, o którym ja mówiłem podczas wystąpienia w Senacie, mianowicie o tych inwestycjach polskich, gdzie pokazywałem, jak rzuca się do kapelusza 100 zł, a wyciąga 3. No to jest pomysł Rostowskiego, który w gruncie rzeczy jest rabunkowym przyspieszeniem prywatyzacji znacznej części firm. Trzeba powiedzieć, że ponad 50 miliardów złotych uzyskano z prywatyzacji przy zwiększeniu zadłużenia kraju o potworne kwoty. A minister bezczelnie, żaden z poprzednich ministrów od Balcerowicza począwszy nie ważył się na taką bezczelność, jaką stosuje pan minister Rostowski w zaprzeczaniu oczywistym faktom i bagatelizowaniu tego zadłużenia. No przecież on już dzisiaj sprzedaje obligacje na 20-30 lat do przodu, czyli zadłuża nieodwracalnie nasze wnuki. Serdecznie zarówno Grzegorz Tobie, jak i Januszowi dziękuję za to, co robicie dla Polski. Muszę powiedzieć, że wy dwaj, doktor Kuźmiuk, doktor Mech, były minister, wiceminister finansów Banaś, to by była ekipa, która mogłaby ten kraj podźwignąć. Jeszcze paru porządnych ludzi w sferze propagandy, uczciwe media publiczne i to jest pierwszy krok, jaki może prowadzić do pozytywnych przemian w Polsce. Tak. Życzę wam dobrej audycji dalej. Mówcie jak najwięcej o tych zagrożeniach, bo to są naprawdę ważne i kluczowe rzeczy, a zagrożenia są ogromne.
Dziękujemy pan senator Bogdan Pęk, dziękujemy bardzo za głos.
Pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiamy serdecznie.
Szczęść Boże Bogdanie, bardzo ci dziękujemy za tę wypowiedź. To prawda, rzeczywiście jesteśmy tuż przed debatą na temat paktu fiskalnego. Ta debata została opóźniona w Sejmie. Dziwne to było zachowanie ze strony rządu Platformy, który wydawało się, że chce bardzo szybko przyjmować ten pakt fiskalny, doprowadzić do szybkiej ratyfikacji. Teraz nastąpiło pewne opóźnienie, jesteśmy jeszcze przed tą debatą. To jest rzeczywiście niebywale groźny mechanizm, 27 miliardów euro, które mielibyśmy wpłacić ewentualnie do Europejskiego Mechanizmu Stabilności, bo taki byłby skutek przyjęcia tego paktu fiskalnego. Odroczony w czasie, odwleczony w czasie, ale jednak rzeczywisty, realny. Przyjęcie tego dokumentu oznacza, że zgadzamy się na to, że rząd polski może w dowolnym momencie zaakceptować całość warunków, które zawiera pakt fiskalny, łącznie z udziałem naszym w Europejskim Mechanizmie Stabilności, a to oznacza 27 miliardów euro, które mielibyśmy tam wpłacić na ratowanie Grecji, Portugalii, Hiszpanii, Włoch pewnie. Tak więc to ogromne obciążenie, z którego mamy szansę przecież wciąż jeszcze, mając naszego polskiego złotego, mamy szansę nie uczestniczyć w takich projektach, mamy szansę być obok. Rząd, nie wiem dlaczego, tak bardzo się pali do tego, żeby nasze pieniądze zamiast pracować w Polsce, zamiast budować dobrobyt tutaj między Odrą i Bugiem, żeby te pieniądze wychodziły gdzieś do europejskich struktur. Ale jesteśmy jeszcze przed debatą. Przed debatą więcej informacji na temat tego paktu fiskalnego i uwarunkowań związanych z całym łańcuchem, bo przecież tu mówimy o tak zwanym sześciopaku, czyli sześciu różnych dokumentach, które są ze sobą ściśle powiązane i które trzeba widzieć jako jeden puzzle tak naprawdę. To one się składają w jeden obrazek. Więc tu bym poczekał jeszcze z rozmową na temat paktu fiskalnego, tak abyśmy byli obecni w dyskusji podczas debaty, kiedy Sejm i Senat będą zastanawiać się nad ratyfikacją tego paktu. Więcej będziemy mieli też informacji, otrzymamy wyliczenia, dane. Tak więc tu zgadzam się, że jest to niebywale groźny projekt dla Polski, niebywale kosztowny dla nas, ale trzeba chwilę poczekać jeszcze, aby móc szczegółowo go omówić.
Pan Janusz jeszcze, a to może telefon odebrałem już, to pozwolę sobie naszego słuchacza wysłuchać. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witamy. Kto i skąd?
Mówi Marian z Szwajcarii, przybywający chwilę we Włoszech.
Witam Panie Marianie.
Serdecznie pozdrawiam gościa oraz ojca wszystkich słuchaczy Radia Mariana. Chciałbym powiedzieć, że jestem często w Polsce, przyjeżdżam ostatnio. Właśnie zauważam, że jest coraz większa bieda i nie rozumiem sytuacji. Takiej, że kiedy z ludźmi się rozmawia, to oni jednak nie wspierają tych, którzy chcieliby coś w Polsce naprawić, poprawić, tylko wciąż są zmanipulowani tą propagandą i wciąż o tym wspierają tych, powiedzmy, naszych rządzących, którzy właściwie szkodzą, tak tutaj widać z tej rozmowy, szkodzą państwu. I no, tacy są czasem zaczerwieni w tej rozmowie, że czasami trzeba przerywać, bo nie zrozumie tych ludzi. Ja myślę, że ostatnio zauważam, że jest już są bardziej łagodni ludzie, z którymi rozmawiam i myślę, że przykre to mówić, że ta bieda dopiero, która idzie, która już doskwiera ludziom, pozwoli im otworzyć oczy i zrozumieć, że są manipulowani. Ta propaganda w Polsce jest tak wielka, że po prostu rządzący mogą robić to, co chcą. To może tyle. Serdecznie pozdrawiam wszystkich i serdecznie dziękuję za tą audycję.
Dziękuję Panie Marianie. Szczęść Boże. Pozdrawiamy serdecznie.
No, wspaniały głos. No, moim zdaniem świetna analiza i trafne spostrzeżenia. No, właśnie to jest takie charakterystyczne, że często ci Polacy, którzy są na obczyźnie, że oni znacznie lepiej tą sytuację oceniają, zauważają, dostrzegają te zagrożenia, widzą problemy, widzą jakby kompletny brak chęci na to poprawienie nieco tej sytuacji. Przecież tak naprawdę, jakby się przyjrzeć, to co krok napotykamy na sytuację, kiedy to życie chce się nam obrzydzić w tym kraju, kiedy się robi wszystko, żeby nam utrudnić najprostsze nawet rzeczy, a nie ułatwić. No, mamy tę historię przecież w tej chwili z tymi mandatami. No, to nie jest przecież tylko tak, że samych kierowców się ściga. No, po prostu jest jakiś szaleńczy pomysł według mnie na opodatkowanie wszystkich jeżdżących po drogach, używających samochodów, czyli podatek, tak naprawdę quasi podatek za użytkowanie dróg publicznych. No jak w jakimś średniowieczu, czy nie wiem, w starożytności, czy tatarskie jakieś obyczaje, prawda, że jarłyk jakiś się płaciło, czy coś takiego. To przecież jest
może
problem...
Może bardziej Raubritter.
Raubritter, tak, czyli czy zbóje, zbójujący grupy, średniowieczu, tak, właśnie na drogach, którzy wedle uważania pobierali, prawda? Im zacniejsza karawana, tym więcej musiała zapłacić. I ma pan rację, że jest coś w samych Polakach, że nie chcą słuchać jakiegoś innego stanowiska. Nie chcą nawet wiedzieć tego, że jest inaczej niż to, co na co dzień ta propaganda podaje. To jest masowana, niesłychanie jest te media komercyjne, ale i media publiczne w dużej mierze. No właściwie unikają rozmowy o polskiej rzeczywistości. Wiele osób mi zwracało się do mnie i mówiło mi, że tak naprawdę to one zaczynają słuchać w tej chwili wiadomości w telewizji Trwam i słuchać Radia Maryja, dlatego że tam mają jakiś uporządkowany przekaz, mniej więcej zgodny z tym, jak oni widzą, jaki jest ich ogląd rzeczywistości w Polsce. I ta bieda naprawdę się powiększa. No, dochodzimy do takich sytuacji, że mamy rodziny w Polsce, w której oboje rodzice pracują, nie są bezrobotni i nie są w stanie pokryć swych rachunków, zapłacić, utrzymać nawet jedno dziecko. Wychowanie i utrzymanie jednego dziecka w Polsce do pełnoletności kosztuje około 200 tysięcy złotych. To jest przecież olbrzymia kwota. Trudno się potem dziwić, że młodzi nie chcą tych dzieci, że rodziny uciekają z kraju, że wolą zasiłek w kryzysowej Irlandii niż etat czy śmieciową umowę w Polsce. To są te problemy, które powinniśmy w styczniu debatować. Nad nimi powinni parlamentarzyści, politycy debatować, a nie spierać się o głupią wypowiedź sędziego, który nie bardzo zdaje się rozumie, na czym polegał stalinizm.
To prawda, chyba rzeczywiście za mało czytał o tym stalinizmie, żeby móc takie wypowiedzi prezentować. No, na pewno nie było to, nie licowało to z godnością urzędu sędziego przecież, to takie zdania. Ale Janusz dotknął bardzo istotnego problemu, kwestii bezpieczeństwa zatrudnienia, kwestii bezpieczeństwa socjalnego, takiego podstawowego. No, jeżeli rząd Tuska proponuje tak zwane dalsze ułatwienia na rynku pracy, pracodawcom na rynku pracy, no to to oznacza, że będzie jeszcze łatwiej zwolnić pracowników, to znaczy, że łatwiej będzie rozwiązać umowy i że będzie można płacić jeszcze mniej pracownikom, ponieważ nie ma żadnego hamulca, który by powstrzymywał pracodawców od tego, żeby coraz niższe wynagrodzenia oferować. To bezrobocie, które w Polsce się pojawia, jest zagrożeniem nawet dla tych niskich pensji, że pojawi się ciśnienie na to, żeby płacić jeszcze mniej, skoro można płacić jeszcze mniej, bo jest wielu chętnych. No, rząd tu powinien podjąć działania i sprawić, że te 2 miliony Polaków znajduje się w tej chwili na umowach śmieciowych. Te umowy śmieciowe oznaczają, że ci ludzie nie będą w przyszłości mieli godziwych emerytur. Te umowy śmieciowe wykluczają tych ludzi z możliwości uzyskania kredytów hipotecznych, czyli możliwości zakupu własnego mieszkania przecież. A te umowy są niepewne, nie ma instytucji finansowej, która by chciała takim ludziom udzielić dużego kredytu długoterminowego. Skoro umowy są śmieciowe, mogą być zaraz zerwane, to są krótkie umowy. 2 miliony ludzi znajduje się w takiej sytuacji, że są wykluczeni z możliwości godnego życia. To jest niewłaściwa polityka. To jest niewłaściwa polityka, ona jest dobra krótkoterminowo, ale nie może być kontynuowana w dłuższym okresie czasu, bo ona odbija się przecież nie tylko na dochodach tych 2 milionów ludzi, ale to jest właśnie przyczyna, dla której mamy problem demograficzny. No jak rodzina, która nie ma pewności zatrudnienia, która jest gdzie oboje rodzice są albo utrzymują się z umów śmieciowych, jak ta rodzina może zdecydować się na dziecko? Przecież no właśnie, to jest ogromne ryzyko wtedy, decydować się na dziecko. Panie senatorze, jest mądry rząd powinien ustabilizować rynek pracy.
Czyli, a jeszcze takie pytanie, panowie, czyli te stypendia demograficzne, 1000 zł na dziecko, czy to jest utopia według panów? Bo takie plany, no, słyszałem, że były przedstawione przez różne opozycyjne partie. No tak. Kiedy po prostu, mama nie pracuje, zwalnia się specjalnie, żeby w domu być przy dzieciach i otrzymuje na dziecko 1000 zł.
Ale trzeba zacząć od fundamentalnych rozwiązań, bo oczywiście tego typu rzeczy jak choćby staże płatne i tak dalej, no dzisiaj Polacy czasami jadą, młodzi Polacy do Niemiec na staże, tam pracują, ale trzeba zacząć od fundamentalnych spraw. Przecież podniesienie wieku emerytalnego do 67 lat było ewidentnym ruchem, które musi zwiększać bezrobocie, a nie zmniejszać, bo to jest blokada szansy na awans, na stołek, na pracę dla ludzi młodych, bo trzeba się trzymać do tych 67 lat tego stołka. To oznacza, że idziemy w odwrotnym kierunku niż byśmy chcieli. W tej chwili bezrobocie młodych Polaków jest już do roku 2024-2025 liczone, to już jest blisko 30% bezrobocie. To jest olbrzymie bezrobocie. Mamy 350 tysięcy młodych ludzi z wyższym wykształceniem bezrobotnych. No to są zastraszające już wielkości i nic pozytywnego się tu nie rysuje, bo przecież przyjdzie lato, będzie koniec szkół ponadpodstawowych, koniec egzaminów na studiach. Młodzi absolwenci, będzie znowu kilkaset tysięcy przecież młodych ludzi, którzy będą rozpaczliwie rozglądać się, gdzie jechać, bo już prawie już wszędzie są te miejsca poza zajmowane. Przecież ta pomoc socjalna w Anglii jest ograniczana i pomału ci krajowi pracownicy narzekają, że nowe kraje Unii, zwłaszcza Polacy, zabierają im miejsca pracy. Na Wyspach Brytyjskich mówi się, że jest oficjalnie około 800 tysięcy Polaków. Najprawdopodobniej jest jeszcze więcej. To jest przecież fatalne. No, a rząd sobie zaplanował w budżecie, pan minister Rostowski sobie zapisał w budżecie, że będzie miał 13% bezrobocie w tym roku. Jak w grudniu ono wyniosło już 13,3. Ja twierdzę, że jak będzie 15% w tym roku, to będzie i tak nie najgorzej.
pamiętasz te obietnice Donalda Tuska, że będzie starał się tworzyć programy, które sprawią, że Polacy będą wracać do Polski, że oni będą wracali z emigracji, że będą inwestowali zarobione pieniądze tam za granicą, będą inwestowali je w Polsce.
No, ale to powinien posłuchać słów piosenki Jana Pieczaka.
Warto sobie to przypomnieć, tę obietnicę, ale to nie jest zły pomysł. Przecież ci ludzie, którzy wyjechali, myśmy stracili 2 miliony obywateli, 2 miliony energicznych, młodych, przedsiębiorczych ludzi wyjechało z Polski. To jest strata przecież porównywalna z kataklizmem wojennym.
No tak, tak? A co by było, gdyby teraz wrócili? Tak,
a to widziałem wyliczenia tak dawno, które pokazują, przeliczają tę stratę na pieniądze. Tę stratę na pieniądze, więc proszę sobie wyobrazić, że Instytut Sobieskiego nie tak dawno opublikował raport, postarał się wyliczyć, jaka to jest strata dla naszego produktu krajowego brutto. No te 2 miliony ludzi to jest strata dla naszego PKB w wysokości około 75 miliardów złotych. Gdyby ci ludzie byli w Polsce, oni takie bogactwo by tutaj kreowali. Oni teraz kreują to bogactwo dla innych krajów. Oni budują produkt krajowy brutto Wielkiej Brytanii. Rząd angielski ogłosił przecież kilka lat temu, że dzięki napływowi emigrantów z Polski PKB brytyjski wzrósł o około 1%. To są ogromne środki, to są ogromne pieniądze, to jest potencjał, który my tracimy. Tracimy też bezpowrotnie potencjał demograficzny przecież. Więc program, który pozwoliłby tym ludziom wracać do Polski, jest przecież zadaniem dla rządu.
Rozmawiamy z naszymi gośćmi, chociaż już pan senator Grzegorz Bierecki nas opuszcza, bo jutro od samego rana dzień pracy senatorski.
Proszę o wybaczenie, czekam jeszcze daleka droga samochodem.
I daleka droga, właśnie rozumiemy. Dziękujemy za te godziny spędzone razem z nami i no, cieszymy się, że jest też specjalista, który praktycznie udowodnił, że można, prawda, coś w Polsce zrobić dobrego, mocnego, pięknego.
Można wiele zrobić, tylko trzeba rzeczywiście wziąć się do pracy.
Dziękuję bardzo, panie senatorze. Szczęść pozdrawiamy. Boże. Szczęść Boże. Do usłyszenia, do kolejnego spotkania. A my odbieramy kolejne telefony, rozmawiając na antenie Radia Maryja z naszymi gośćmi. Z gościem, bo został pan Janusz Szewczak, ale również specjalista, ekonomista, główny ekonomista spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. 22:50 jest telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja. Prosimy. Proszę bardzo, jest pan na antenie.
Maria, zawsze dziwica. Mogę prosić o...
Jest pan na antenie, tylko proszę wyłączyć radio, przyciszyć i już, jest, już dobrze, do naszego gościa się zwracać.
Halo?
Tak, słuchamy pana.
Niech będzie proponuję Suzy Maria, zawsze dziwica, często z Krakowa. Tak. Cieszę się, że mogę słuchać tak wspaniałych ludzi jak pana prezesa Bieleckiego i pana
Janusza Szewczaka.
Szewczaka, który zawsze z przyjemnością, ale i niepokojem z wam, bo niestety te informacje, które on przekazuje, są bardzo dla nas smutne i wręcz przygnębiające. Ale chciałem takie dwie rzeczy, dwie sprawy poruszyć. Mianowicie, po pierwsze protestuję przeciwko takim wypowiedziom jak pana z pierwszej części programu w telewizji, który obrażał pana prezesa Bieleckiego. Nie odniósł się do konkretnych wypowiedzi, do wypunktowania, dyskryminowania skoków na skutek tej nowej ustawy. Nie odniósł się do tego, że świętej pamięci prezydent Kaczyński zakwestionował chyba 62 punkty tej ustawy, a niestety nowy lokator Pałacu Namiestnikowskiego tylko 2 te punkty przekazał do dalszego rozpatrywania do Trybunału Konstytucyjnego, co było moim zdaniem bardzo nieuczciwe i świadczące o braku elementarnej kultury tego pana, bo to nie był jego wniosek i ten wniosek powinien był w całości być przekazany. Druga sprawa. Tamten pan zachęcał pana prezesa, znaczy pytał pana prezesa, dlaczego nie wspiera orkiestry, tej orkiestry przemocy medialnej pana Jurasa Owsiaka. Ja jestem członkiem spółdzielni Skoków i w całości i absolutnie popieram to zdanie i twierdzę, że gdyby przeprowadzić ankietę, to większość członków kasy zdecydowanie byłaby przeciwna przekazaniu pieniędzy na tą orkiestrę, która się nigdy do końca nie rozliczała z pieniędzy, które zebrała. Przypominam, kiedyś pan Setyna wypowiedział się, że powinna być skontrolowana orkiestra i pan Owsiak odpowiedział mu bezczelnie, żeby sobie skontrolował swoich ministrów. Wyobraził sobie, że ojciec doktor Tadeusz Rydzyk by coś takiego wypowiedział. To jest raz. Dwa, dlaczego pieniądze są przekazywane również na ten festiwal, tak zwany Woodstock, to jest Woodstock de facto, kto oglądał jakikolwiek program dokumentalny, jak tam nasze dzieci, nasza młodzież tarza się w błocie moralnym i fizycznym dosłownie, i ludzi, były przypadki, że ludzie ginęli, ja to znam, na ten festiwal. Więc jak można, aha, i plus najemnicy Krishna, Hare Krishna, próbujący ludzi przyciągnąć do tej sekty, i my mamy to popierać, absolutnie się z tym nie zgadzamy. I jeśli chodzi o sprawy krajowe, jestem inżynierem mechanikiem. W Krakowie zostało zlikwidowanych 11 zakładów przemysłu maszynowego zatrudniających ponad 1000 ludzi. Pytam się, po co się kształcić w założeniu inżynierem mechanika, jeżeli nie ma szans na podjęcie pracy? Wspaniały zakład Zelmerowski, znam jego narzędziownie, bo współpracowałem w jednej z firm, w których byłem zatrudniony. Cudowne narzędzie, na bardzo wysokim poziomie. Sprzedana, słyszę, Boszowi. Nie zdziwię się, jak się dowiemy w krótkim czasie, że firma jest w ogóle likwidowana, no bo wiadomo, jak postępują ci, którzy wykupią nasze zakłady. Pytam się, jak w tych... No i to, co zostało powiedziane, że w tej chwili już zaczynamy przejadać nasze oszczędności. I jak pan Bielecki wytłumaczy taką sytuację, że uważa, iż powinniśmy więcej kupować? No ale z czego, tak jak to zostało już w tym programie powiedziane? Przecież jest to elementarne, podstawowe oszustwo. Nie ma pieniędzy, więc ludzie kupują mniej. I jeszcze przypomnę, że przed wojną polską gospodarkę byli inżynierowie Grabski, profesor Grabski i inżynier Kwiatkowski. A kim są dzisiejsi nasi rządzący naszą gospodarką? No i wreszcie odbaramalista pan Boni, prawda, który jest skompromitowany pod każdym względem jako donosiciel, i on nas odmowy nienawiści, prawda, tutaj chcę pouczać. Dziękuję, z Panem Bogiem.
Dziękujemy, panie Czesławie, z Panem Bogiem. Ja tylko przypomnę, że został u nas w studiu pan Janusz Szewczak, pan senator musiał już wyjechać. Panie Januszu, bardzo prosimy, bo ja nie śledziłem tamtej części, ale była taka wypowiedź, prawda, co pan...
Tak, tak, no to chyba jakiś taki, bym powiedział, dyżurny Gazety Wyborczej, bo oczywiście nie odnosił się do konkretów, do faktów, jedynie próbował nas obrazić i stosował pomówienia. Ale wracając do tego ostatniego głosu, ja zawsze miałem olbrzymią przyjemność i satysfakcję rozmowy o ekonomii z inżynierami, dlatego że oni mają to pomierzone i policzone. I właściwie można powiedzieć, najtrafniej można i najszybciej dojść do jakiegoś konsensusu, do porozumienia. Myślę, że to są właśnie rzeczy dla pana oczywiste, bo pan ma umysł ścisły, pan wie, że się nie da zbudować mostu, prawda, z gumy i z papieru, no bo jednak się zawali. To widać w tym naszym życiu codziennym, gospodarczym, jak właściwie wiele rzeczy jest tak trochę na słowo honoru i jakoś to będzie, że no, wydaliśmy już prawie 100 miliardów na Euro 2012, na piłkarskie mistrzostwa. Okazało się, że drużyna przecież nie wyszła z grupy. Tutaj Jan Pietrzak śpiewa, że nawet w kraju, gdzie premier jest piłkarzem, piłkarze, drużyna reprezentacyjna nie umie grać w piłkę. Coś w tym wszystkim jest, że ludzie, którzy nie mają doświadczenia, kompetencji, zajmują tak eksponowane stanowiska, no ale z drugiej strony są właśnie ci dyżurni tacy eksperci, czy dyżurne autorytety, które tłumaczą Polakom, że to wszystko przecież dla ich dobra, zadłużamy się dla naszego dobra, montujemy 700 radarów, bo ponoć ma być tyle tych fotoradarów do końca tego roku, że to też jest dla naszego dobra, że dodaje się sól drogową do żywności i to też jest dla naszego dobra, że żywność genetycznie manipulowana ma być dla naszego dobra, dla naszego zdrowia, że ustawa refundacyjna, którą pan Arłukowicz przeprowadził, którą bardzo krytykował jako poseł, teraz ją właśnie zrealizował, oszczędzając prawie 2 miliardy złotych dla Narodowego Funduszu Zdrowia, głównie z kieszeni pacjentów, że to też jest dla naszego dobra. No, ciężko właściwie, można powiedzieć, ja się z panem zgadzam, że pan mówi, że no słucha mnie pan, ale przerażenie czasami ogarnia, bo te wizje nie są optymistyczne, no, ale wydaje mi się, że taka powinna być rola intelektualistów, mówienia prawdy, nawet wtedy, kiedy ona jest gorzka, kiedy jest, no bo jednak bez tej chłodnej analizy, bez postawienia tej diagnozy, trudno później coś leczyć, trudno naprawiać. Powinniśmy mówić tą prawdę, nawet jeśli ona dzisiaj jest taka nieciekawa. No, czy lepiej właściwie żyć w tej nieświadomości i to wierzyć w to, co opowiada minister Rostowski, prawda, że za 5 miesięcy będzie po kryzysie? No, wątpliwe. Zapisał 13% bezrobocia w budżecie na ten rok, a w grudniu już było 13,3%, a więc znacznie więcej. Stają inwestycje, nie ma pieniędzy unijnych, bo budżet na przyszłe lata 2014-20 jest nadal zawieszony. Chcemy wejść do paktu fiskalnego, czyli nałożyć sobie jakiś kaganiec, jakiś powróz na szyję, polegający na tym, że będziemy w każdej chwili zmuszeni do płacenia o kolosalnych pieniędzy. Tu pan senator Pęk wspomniał o kwocie 20 kilku miliardów euro. Tak, to są te kwoty, które w razie czego przyjdzie nam zapłacić, jeśli tego zażąda Europejski Mechanizm Stabilności czy strefa euro. Chcemy na siłę wchodzić do tej niebezpiecznej waluty, drogiej waluty, jakim jest euro, i przez jaką to walutę większość tych krajów dzisiaj cierpi poważne konsekwencje. Przecież poziom życia Greków, Hiszpanów, Portugalczyków, Irlandczyków obniżył się przez te ostatnie lata i oni mają nadal to euro, nadal nie mają szansy na konkurencyjność, bo taką samą walutę mają Niemcy, Holendrzy, Szwedzi, nie, przepraszam, nie Szwedzi, nie, Belgowie. No to, bo Szwedzi się nie zgodzili na przyjęcie wspólnej waluty i słusznie. Dzisiaj referendum, nie referendum może, gdyby przeprowadzić takie referendum gdzieś w Austrii, prawda, czy w Holandii, no to wielu by powiedziało, że nie chce tego euro. Szwedzi aż w 80% twierdzą dzisiaj według sondaży, że euro nie jest im potrzebne, że nie chcą tej waluty. Brytyjczycy najprawdopodobniej nie tylko, bo przecież oni nie mają tego euro, ale oni w ogóle się zastanawiają, czy w ogóle w tej Unii dalej być, czy trwać, czy to im się opłaca. No, każdy naród powinien sobie stawiać pytanie, a co to dla nas oznacza? Jakie to niesie konsekwencje? Czy my na tym skorzystamy? Czy zrobiliśmy kalkulacje? U nas jest dokładnie odwrotnie. No, żeby się przypodobać, nasi rządzący podejmują decyzje na wyrost, obiecują, że na wszystko się zgodzimy. Jest taki, widziałem taki w gazecie francuskiej taki rysunek satyryczny, w którym prezydent Hollande woła kanclerz Merkel, może, czy już wszystko ustaliliśmy, tak, no to zaprośmy Polaków, oni są za drzwiami, oni się na pewno chętnie dorzucą do tego projektu. No to tak wygląda, że po prostu do płacenia jesteśmy pierwsi, zdecydowaliśmy się na pomoc Funduszowi Walutowemu Międzynarodowemu w kwocie 6 miliardów dolarów, to jest przecież bardzo poważna kwota na pomoc bankrutom europejskim. Pomagamy komu się da, wydajemy pieniądze w Afganistanie. No, a nie ma przecież pieniędzy na najprostsze zabiegi, nawet medyczne, jeśli chodzi o ludzi starszych. Ci, którzy chcą dokonać jakiegoś poważniejszego zabiegu, na przykład szczepienia endoprotezy biodrowej, w niektórych miastach zapisy są na 2017 rok. Nawet na wizytę do zwykłego specjalisty Polacy nie mogą się dostać pod koniec roku. Mają przyjść za 3 miesiące, bo skończyły się jakieś limity. No przecież ci ludzie zapłacili swoje składki. Oni swój obowiązek wykonali, a z drugiej strony się im mówi, no niestety, poczekacie, a najpierw trzeba mieć słynny jakiś tam EWUŚ, prawda, żeby sprawdzili, czy się jest płatnikiem, czy się nie jest oszustem, czy broń Boże, że tak powiem, jest się ubezpieczonym. No tak jakby ratowanie ludzkiego życia musiało dotyczyć tylko tego, kto dokonał wpłaty w kasie. No a co z resztą, ma umierać na ulicy?
Takie są sprawy. Drodzy Państwo, rozmawiamy nadal. Naszym gościem pozostał pan Janusz Szewczak, główny ekonomista spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. 2:00 po 23:00. Za chwilę kolejne telefony w Radiu Maria. I mamy telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Mówi Sławomir z Łodzi.
Witamy panie Sławomirze. Bardzo proszę.
Ja chciałbym zabrać kilka słów na temat bardzo zbliżony, ale również ogromnie niebezpieczny. Wiemy dobrze, że w ostatnim roku były próby sprzedaży lasów, a w tym roku, w ostatnich dniach, były wypowiedzi na temat sprzedaży ziemi. To są właściwie ostatni majątek Polski, który jeszcze jest, i wydaje mi się, że należałoby wszystko zrobić, co możliwe, żeby nie dopuścić do tego. To jeśli chodzi o taką refleksję małą. Natomiast druga sprawa, to wydaje mi się, że nawet w tej bardzo ciężkiej sytuacji powinniśmy starać znaleźć się jakieś możliwości, jakieś rozwiązania, które mogłyby zacząć gospodarkę wbrew działaniom w tej chwili obecnie rządzących w mniejszym lub większym stopniu rozwijać. I tutaj wydaje mi się, że takim tematem bardzo aktualnym są odpady komunalne. W tej chwili rządzący dążą do zakupienia szeregu spalarni, które są pod względem ekologicznym fatalne dla środowiska i dla ludności. Istnieją jednak również na świecie rozwiązania, które są już sprawdzone, tak zwanego zgazowania plazmowego, które są bardzo przyjazne dla środowiska, a równocześnie całkiem nowe rozwiązania. I tutaj uczeni z terenu Polski sugerują, żeby zrobić wszystko, ażeby można było tego typu rozwiązania kupić dla Polski, żeby one były w Polsce produkowane. Ja na ten temat troszkę szerzej napisałem maila do właśnie pana Janusza Szewczaka na jego blog w dniu 3 i 11 bieżącego miesiąca. I jeżeli będzie miał czas przeczytać i ewentualnie porozumieć się, to będę bardzo zobowiązany. Ja jestem również inżynierem mechanikiem i bardzo chętnie kilka słów na ten temat zamienię. W tej chwili chciałbym na tym zakończyć. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Panie Sławomirze, szczęść Boże.
Tak, tak, potwierdzam, dostałem tą propozycję. Myślę, że bardzo interesująca, ciekawa, chociaż na pewno trzeba tutaj dużej specjalistycznej wiedzy. Wydaje mi się, że są to kolejne po prostu propozycje pozytywne, które powinny w normalnym kraju trafiać do rządzących, prawda? Ci to rządzący powinni takie inicjatywy, które są wartościowe, które są ciekawe, alternatywne, wykorzystywać. No u nas niestety jest odwrotnie. To, że tak powiem, ten rząd robi wszystko, żeby tych polskich pomysłów jednak nie wdrażać, zwłaszcza jeśli one są konkurencyjne wobec kapitału zagranicznego. Myślę, że wrócimy konkretnie do tego tematu. Natomiast wracając do sprawy prywatyzacji, no to jest niestety smutna sprawa. Myślę, że właściwie można powiedzieć, no jeden z większych skandali takich ekonomicznych ostatniego dwudziestolecia Europy to są te prywatyzacje polskie, gdzie właściwie można powiedzieć wyzbyliśmy się za bezcen sektora bankowego. Ja kiedyś próbowałem dokonać takich wyliczeń dla siebie, dla własnych potrzeb, właściwie ile nas kosztowała ta prywatyzacja sektora bankowego, bo przecież ponad 70% tego sektora jest w rękach zagranicznych. Wychodziło mi już wtedy, wiele lat temu, że to jest około 200 miliardów złotych utraconych korzyści z tego tytułu, ale przecież też sprzedaliśmy handel wielkopowierzchniowy, nie mamy własnych cementowni, nie mamy firm ubezpieczeniowych, już praktycznie nowoczesne zakłady produkcyjne, te, które były, również zostały sprzedane w branży motoryzacyjnej choćby. Mówi się o tym, że w tej chwili, no nie mówi się, właściwie już się czyni to, prywatyzowane są sanatoria, uzdrowiska, ostatnie takie perły w skoro nie można powiedzieć, jeśli chodzi o kwestie zdrowia, wypoczynku Polaków. Mówi się również o lasach jako o takiej rezerwie prywatyzacyjnej. Za te ostatnie 5 lat ten rząd sprywatyzował majątek narodowy za ponad 52 miliardy złotych. Mówi się, że w tym roku dojdzie z tego tytułu kolejne 5 miliardów, czyli będzie gdzieś po tych 6 latach prawie 60 miliardów złotych z prywatyzacji. No a gdzie się nie obejrzeć, to mamy dziurę, deficyt, długi, kłopoty, brak pieniędzy. To jest taka właśnie zaprzeczenie zasadzie racjonalności, to co zrobiono z polską prywatyzacją przez te 20 lat. Czyli im więcej żeśmy prywatyzowali majątku narodowego, tym popadaliśmy w większe kłopoty i długi. Łatwo to prześledzić na kolejnych latach, kiedy w latach, kiedy żeśmy prywatyzowali za 20 czy ponad 20 miliardów złotych rocznie, tworzył nam się wielka czarna dziura, wielki deficyt, wielki dług. No jednak majątek, praktycznie ten wartościowy majątek, najbardziej dochodowy, jest w Polsce sprzedany. A jak mówiłem, tego długu publicznego jest już 900 miliardów złotych i on nadal rośnie. Kto jednak nie ma majątku, ten z reguły nie ma dochodów. Musi żyć z pracy najemnej tylko wtedy. I wtedy ten, kto ma ten majątek, to dysponuje tą strukturą gospodarczą, produkcyjną, finansową, ten dyktuje wartość tej pracy, ten dyktuje wynagrodzenia, świadczenia socjalne. Dlatego wiele krajów Europy, Unii Europejskiej zachowało własne systemy bankowe, własne wielkie, wielkopowierzchniowe sklepy, nie wpuszczało do siebie konkurencji zagranicznej często. My właściwie, można powiedzieć, sprzedaliśmy nawet nie tylko już Europejczykom. Mamy chińskich producentów w Polsce, mamy nawet chińskie banki już w tej chwili w Polsce. Mieliśmy chińską firmę budowlaną, która nie ukończyła odcinka na autostradzie A2. Do czego to prowadzi? No, wydaje się, że kto nie ma własności, ten nie ma przyszłości w dużej mierze. I podzielam pański pogląd, że nikt nie chce słuchać takich hiobowych wieści, nikt nie chce słyszeć o kolejnych problemach. Raczej posłaniec, który przynosi złe wieści, nie jest mile widzianym, ale tak traktuje swoją postawę życiową, zawodową, że tak jak mówię, intelektualista powinien mówić prawdę bez względu na to, jaka ona, na ile gorzka ona jest.
Szczególnie kiedy ta prawda, że tak powiem, się sprawdza, bo to może nielogiczne jest, ale tak to trzeba powiedzieć, bo przypominamy sobie, ja miałem takie odczucie kilka lat temu, jak prowadząc audycję z pana tutaj obecnością jeszcze przed początek lat 2000, kiedy pan jako ekonomista przestrzegał, ja w pewnym momencie myślałem, no nie, chyba to jest jakoś tak. Do końca nie byłem przekonany. Nie to, że pan nie ma racji, tylko że aż to tak strasznie będzie wyglądało. A tu jednak to wszystko się układa w taką całość i to były, no, że tak powiem, przepowiednie sprawdzające się. To znaczy, że jednak pewne procesy da się przewidzieć. Pewne procesy da się jakby wcześniej się do nich przygotować. I gdzie są właśnie ci ludzie? Gdzie są doradcy? Gdzie są analitycy rządowi? Jak to wygląda? Całe studium strategiczne jest takie, prawda, panie?
No, oczywiście i to ci ludzie, że tak powiem, no nie pracują przez za darmo. Problem polega na tym, że chciwość zabija może przyzwoitość, zabija wrażliwość społeczną. Skoro, że tak powiem, jesteśmy bardziej propagandistami czy naganiaczami, no to wtedy mniej istotne jest, czy to ma sens. Tym bardziej, że nikt za to nie ponosi żadnych konsekwencji. To, że jeszcze 2 miesiące temu ktoś, czy rok temu mówił, że w Polsce nie będzie żadnego spowolnienia gospodarczego, a wzrost gospodarczy będzie cały czas na poziomie 3-4%. Minęło kilka miesięcy, okazuje się, że wszystkie instytucje analityczne, nawet zagraniczne, mówią, że przecież nie będzie w Polsce w tym roku 2,2% wzrostu PKB. Jak będzie 1,5%, to będzie dobrze. Ja myślę, że my się otrzemy gdzieś raczej o jakieś 0,5%, może 1%. I to w takiej wersji w miarę optymistycznej. Kryzys nie przebiega w ten sposób, że trwa 2 miesiące czy 5 miesięcy i na tym się kończy. To są procesy długofalowe. Widzimy, jak długo z tego kryzysu wychodzi Grecja, jak długo z tego kryzysu wychodzi Hiszpania, która właściwie przecież miała wszystkie możliwe atuty. Dostała środki unijne, zbudowała autostrady, zbudowała milion nowych domów, które stoją dzisiaj puste, które trzeba burzyć. Portugalia, która zbudowała na euro swoje piłkarskie nowoczesne stadiony i dzisiaj właściwie trzeba dwa zburzyć, a na dwóch kolejnych nic się nie dzieje. Grecja, która sobie w 2004 roku zafundowała olimpiadę, która kosztowała ją, jedni mówią, że no 13 miliardów dolarów, inni mówią, że nawet 20 miliardów dolarów. Stąd się wzięły te długi, stąd się wzięła się zależność, bo długi to jest przecież uzależnienie się, trwałe uzależnienie się od zewnętrznych ośrodków, które dyktują później warunki. Co powiedziano Grekom, prawda, jak nie mieli środków na spłatę zadłużenia? Nie macie pieniędzy, oddajcie wyspy. Jakie my możemy zaoferować w razie czego wyspy? Co możemy oddać?
Wolin.
Tak, mamy niestety złe doświadczenia w tym oddawaniu. I wiemy, że to jest no, problem podstawowy suwerenności, istnienia państwa polskiego. Dzisiaj niektórzy mówią, a co nam tam z tej suwerenności, co nam z państwowości, kiedy to państwo o nas nie dba, to niech tu rządzą Niemcy i będzie, że tak powiem, dobrze i będą pensje takie jak w Niemczech i emerytury. No problem w tym, że tak nie będzie. Widać wyraźnie te różnice nadal w zamożności gigantyczne i nie prędko będziemy mogli dogonić. Są badania, które mówią, że jeśli chodzi o wynagrodzenia, poziom życia, to raczej przy tym tempie, które mamy, gdzieś Niemców dogonimy za 65 lat. No to dla wielu ludzi już jest perspektywa nie ich, że tak powiem, życia, tylko jakiś wnucząt już prawie, że... Także na pewno jesteśmy przed wielkimi wyzwaniami. Ja myślę, że ten rok będzie takim rokiem przełomowym, kiedy polskie społeczeństwo jednak się obudzi, bo mnie się wydaje, że dzisiaj jeszcze Polacy mają tak trochę za dużo, żeby umrzeć z głodu, ale trochę też za mało, żeby godnie żyć, żeby żyć w takim, na europejskim poziomie. No przecież mamy rodziny, mamy bliskich, jeździmy za granicę, pracujemy. Wielu Polaków pełni odpowiedzialne bardzo funkcje na różnych stanowiskach w międzynarodowych korporacjach. Widzimy, jak to wygląda, jak oni żyją, jaki jest poziom, jaki jest stosunek tego państwa do własnych obywateli, jaka jest dbałość o to, żeby oni nie chcieli emigrować, żeby oni zostali we własnym kraju.
Poza tym no, ktoś powiedział, że ten kryzys, który teraz jest w Grecji, w Portugalii, w Hiszpanii, we Włoszech, to przecież to my mamy taki kryzys od 89 roku, bo jeszcze wcześniej. Tak wyglądający poziom życia, tylko części ludzi się żyją na jakimś takim wyższym poziomie. Ja nie mówię teraz, dlaczego to jest spowodowane, bo to jest może bardziej szczegółowa byłaby tu potrzebna analiza, ale no tak to jest. No, ktoś zażartował, że jakiś tam no, Włoch mówi, że na czym polega kryzys we Włoszech czy w Rzymie. No, że będziemy jeść kolację w domach, prawda? Jemy kolację w domach, bo jest kryzys, nie chodzimy do restauracji, do tych różnych mniejszych takich.
Tak, jak Hiszpanie, którzy chodzili 6 razy w tygodniu do restauracji, czy 7, a teraz muszą pójść tylko 2 razy w tygodniu i jest czarna rozpacz. Oczywiście, to są inne standardy, na pewno to można powiedzieć. Tyle tylko, że jednak wymagania ludzi rosną. Każdy ma aspiracje. Polacy mieli te wielkie aspiracje dogonienia szybko poziomu życia zachodnich społeczeństw. Brali te kredyty często na całe życie. No przecież mamy 700 tysięcy Polaków, których udało się namówić na to, żeby wzięli kredyt we franku szwajcarskim, w obcej walucie, w której nie zarabiają. Można powiedzieć, żeby zagrali w ruletkę o własną przyszłość, bo kto wie, jaki będzie przecież ten kurs polskiej waluty. Na razie spekulacja kwitnie nad Wisłą. Polska jest takim Eldorado spekulacyjnym. Napływają tutaj olbrzymie ilości gorącego pieniądza, który
podobno
winduje.
Na drugi dzień po kryzysie, takim mocnym tąpnięciu, przyjeżdżają spekulanci. Jest taki zwyczaj.
Tak jest, dlatego prawda? Że największe zyski robi się właśnie w kryzysie i największe dzisiaj efekty, największą rentowność osiąga się spekulując na to, że ktoś upadnie, że ktoś się przewróci, a nie z długofalowego jakiegoś oszczędzania czy inwestowania. Proszę sobie wyobrazić, że w zeszłym roku polski złoty był najsilniejszą walutą świata obok węgierskiego forinta, czyli też kraju, który przeżywa przecież ogromny kryzys finansowy. No dlatego, że po prostu wszyscy kupowali tą walutę, albowiem spekulowano tutaj przecież na polskich papierach wartościowych. Ten proces trwa nadal. Kupuje się polskie obligacje, czyli inaczej mówiąc, pożycza się Polakom pieniądze, polskim władzom, skarbowi państwa. Potem się te obligacje sprzedaje i za bardzo sztucznie silnie umocnionego złotego odzyskuje się, wymienia się je na większą ilość dolarów, franków czy euro i ma się czysty zysk na poziomie często 8-10%. No to jednak jest, to są rentowności, które są fantastyczne, można powiedzieć, w kryzysowym świecie. Więc to trwa i póki ta ruletka, póki to rolowanie długów i te spekulacyjne zyski trwają, wszystko się jeszcze kręci. Tylko wystarczy jeden mały moment, kiedy ten kapitał taki bardzo mobilny uzna, że gdzie indziej jest bardziej zyskowy. Nie jednym kliknięciem jakimś komputerze uzna, że trzeba opuścić te łąki, tą zieloną wyspę do niedawna i wtedy przychodzi załamanie, wtedy przychodzi godzina prawdy. Okazuje się, jaka jest ta zamożność społeczeństwa polskiego. No niektórzy mówią tak, no Polacy teraz to prawie pierwsze miejsce w Europie, jeśli chodzi o sprzedaż najdroższych aut z najwyższej półki, powyżej miliona tam gdzieś, prawda, złoty, jak jakieś Bentleye czy Ferrari świetnie się sprzedają w Polsce, sprzedawały w ostatnich latach. Ten 1% polskiego społeczeństwa na pewno skorzystał na tych przemianach, na transformacji. No, można powiedzieć tak, no dzisiaj też dostęp do dóbr konsumpcyjnych jest oczywiście inny niż był na początku lat 90. No ale jednak z drugiej strony, jak popatrzeć, Polacy mają prawie 550 miliardów złotych długów w samych bankach. Prawie 40 miliardów złotych to są kredyty przeterminowane i zagrożone gospodarstw domowych, czyli te, które no już nie są dobrze spłacane albo nie będą w ogóle spłacone. Prawie 2 miliony Polaków jest za granicą. Część ukrywa się przed komornikami. No to wszystko pokazuje, że ta kondycja taka ekonomiczna wcale nie jest taka najlepsza. Mamy też przecież olbrzymie problemy z tymi, można powiedzieć, takimi bolączkami dnia codziennego, czyli brakiem przedszkoli, brakiem żłobków dla dzieci, kosztami utrzymania się w dużych miastach, kosztami komunikacji miejskiej nawet. No co zrobiły te duże miasta na Euro 2012? Zbudowały sobie bardzo drogie stadiony. Warszawski stadion, jeden z najdroższych na świecie, na razie kosztował nas 2 miliardy złotych. Część jeszcze nie jest popłaconych rachunków za ten stadion narodowy. A na dodatek okazuje się, że stadion zbudowano na prywatnych gruntach osób, które domagały się odszkodowania już przed budową stadionu i zlekceważono to. Dzisiaj te osoby wygrywają procesy. Być może trzeba będzie zapłacić jeszcze kilkaset milionów złotych odszkodowania. Także jeśli to dojdzie do 2,5 miliarda za ten stadion, a może 3, no to na pewno będzie najdroższa zabawka w Europie, która na dodatek nie bardzo widać, co ma z sobą począć. Nie jest on wykorzystywany. Utrzymywanie stadionu roczne to jest około 20-30 milionów. Miasta, które zbudowały stadiony, dzisiaj podnoszą nam ceny biletów, ceny wody, ścieków, czynszów. No bo szukają rozpaczliwie tych pieniędzy, które wydano głupio na raptem miesięczną imprezę, z której właściwie żadnych pozytywnych efektów sportowych tak naprawdę nie odnieśliśmy. Była raczej kompromitacja polskiej drużyny piłkarskiej narodowej co do tego, że tak powiem, radosnego miesiąca, kiedy to wszyscy odlecieli na księżyc, prawda, w tej błazeńskiej czapce najczęściej biało-czerwonej. Nie dlatego, że biało-czerwona, tylko dlatego, że błazeńska, można się było zapytać, z czego się cieszymy tak bardzo, z czego się tak śmiejemy. Ta impreza to prawie 80, niektórzy mówią nawet 90 miliardów złotych. Tak jak mówię, Grecja zbudowała swoje stadiony na Olimpiadę i dzisiaj wiemy, gdzie ona jest, w którym miejscu.
Tak to wygląda. Odbieramy kolejne telefony, rozmawiamy z naszym gościem, pan Janusz Szewczak. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Tadeusz z Redy.
Witamy pana Tadeusza.
Chciałbym zapytać, czy nie powinniśmy naszych dzieci namawiać do wyjazdu z tego kraju, żeby nie byli tu parobkami, bo za granicą to przynajmniej swoje dzieci będą mogli wychować.
No tak, właśnie, panie Tadeuszu, szczęść Boże, dziękujemy. A my jeszcze to jedno pytanie będę łączył. Panie Januszu, to co pan mówi o tych Czechach. Jak wytłumaczyć dziecku polskiemu, że dziecko czeskie ma w szkole zupę czy obiad, prawda, zagwarantowane, a ty nie masz? Bo co powiedzieć, że Czechy są większym państwem, lepszym?
No nie, bo Czesi dbają o własny naród. To jest mały naród i oni o siebie, o własny naród dbają. Czesi nie zgodzili się na podpisanie traktatu fiskalnego. Oprócz Wielkiej Brytanii powiedzieli twardo nie. Premier czeski, zapytany swego czasu nie tak dawno o to, kiedy oni przystąpią do euro, odpowiedział, najprawdopodobniej decyzję podejmiemy za 270 lat. Oni rozumieją, co to znaczy własny interes narodowy. Czesi na przykład kupili w Polsce kopalnie i pracują tam polscy górnicy, a Czesi czerpią z tego zyski. Ja mam wiele szacunku dla tego niedużego narodu, chociaż Polacy zawsze tak z pewną taką nutą, prawda, wesołości traktowali naszych braci z południa, ale ja uważam, że oni bardzo mądrze to rozgrywają. Zresztą, żeby pokazać, że proszę popatrzeć, jeśli chodzi na przykład o te słynne obligacje, którymi tak się chlubi minister finansów Rostowski i mówi, że polskie obligacje, papiery dłużne się sprzedają jak ciepłe bułeczki, no to jednak my za pożyczenie tych pieniędzy musimy zagranicznym bankom, inwestorom płacić około 4% za dziesięcioletnie pożyczki w ramach obligacji, a Czesi płacą no niewiele ponad 1,5%, więc to pokazuje, kogo wyżej cenią, jeśli chodzi o strukturę finansową, o zasobność finansową, o przyszłość, można powiedzieć, finansową. Wracając do tego pytania, które pan zadał, takiego dramatycznego w skutkach, krótkiego, ale jakże dramatycznego. Czy jak kocham własne dzieci, to powinienem je namawiać do wyjazdu z tego kraju? No bo właściwie do tego się sprowadzało to stwierdzenie. Wielu rodziców polskich ma dzisiaj taką rozterkę. Chciałoby, żeby ich dzieci były Polakami, no ale zdają sobie sprawę, że tu żadnej przyszłości dla nich nie ma. Ani przyszłości to do awansu społecznego, bo wiek 67 lat podniesiono emerytalny, ani nie ma szansy na przyzwoity etat, bo właściwie same umowy śmieciowe dla tych młodych funkcjonują, ani naprawdę na mieszkanie, bo banki już teraz pożyczać nie będą, nawet we frankach szwajcarskich. To pokazuje, że tak naprawdę jest no, hamletowskie zupełnie pytanie, co z przyszłością moich bliskich, czy ono nie powinni szukać tego szczęścia gdzie indziej. Mamy dzisiaj przecież prawie 800, niektórzy mówią, że nawet więcej niż 800 tysięcy Polaków, którzy mieszkają na Wyspach Brytyjskich. Czy dzieci urodzone tam, a rodzi się tam naprawdę bardzo dużo polskich dzieci, bodajże przez ostatnie chyba 5 czy 6 lat to jest już blisko ponad 120 tysięcy Polaków urodzonych na Wyspach Brytyjskich. Czy te dzieci będą Polakami na pewno, czy one jednak ich pierwszą ojczyzną nie będzie już Wielka Brytania, czy Irlandia, czy Walia, czy Szkocja? To pokazuje, że no jest, zresztą są dzisiaj całe regiony Polski, gdzie właściwie nie ma młodych ludzi. No Opolszczyzna jest takim doskonałym przykładem, gdzie młodzi właściwie wszyscy wyjechali. No można powiedzieć, to kto będzie za 20 lat tutaj produkował? Kto będzie świadczył usługi? Kto będzie budował polski PKB, polski wzrost gospodarczy, skoro nie będzie ludzi młodych? Nas ta demografia jest dla nas śmiertelna. śmiertelnym zagrożeniem. Jest wielu specjalistów, którzy od lat o tym mówią, piszą, alarmują. Doktor Cezary Mech, który jest naprawdę wybitnym specjalistą w tym zakresie, właściwie nie ma dnia, kiedy on by nie mówił o skali tego zagrożenia. I zero, to spływa po prostu jak woda po Donaldzie i, że tak powiemy, nic z tego nie wynika. Ten nędzny, ten zasiłek, czy jakby to nazwać, no ta forma becikowego, która przecież była naprawdę urągająca swą wielkością do tych rzekomych propagandowych sukcesów Zielonej Wyspy, też została ograniczona. Są kraje biedniejsze od Polski, które mają becikowe idące w kilka tysięcy euro. Na przykład Ukraina ostatnio takie decyzje podjęła, nie mówię o Rosji, prawda, gdzie również na to się szczególną wagę zwraca i są na to pieniądze. No, nie wiem, co panu odpowiedzieć, bo no, serce rodzica jest... kieruje się tym, żeby te dzieci znalazły lepszą przyszłość, a nie gorszą. No ale z drugiej strony chyba chcielibyśmy, żeby ci młodzi jednak z nami zostali, żeby to oni zmienili ten kraj, bo jeśli oni nie zmienią, to przecież nie zmienią tego emeryci. Dzisiaj oczywiście no, kartka wyborcza, pewno kiedyś przyjdzie ten moment, kiedy Polacy będą rozstrzygać o tym, jakiego państwa chcą, czy się obudzili, czy chcą walczyć o własne prawo, czy chcą uzyskać to, za co od wielu lat tak dużo płacą, a co tak niewiele otrzymują w zamian.
No właśnie, czas nam się już wypełnia, powoli kończymy naszą audycję. Audycja ciekawa, ale no, smutna, bo mówimy o rzeczach bardzo przykrych, które doświadczą jednak polskie społeczeństwo, polskie rodziny. Okazuje się, że najbardziej takie no, na kryzys podatne i na skutki tego kryzysu są rodziny wielodzietne, gdzie rodzice mają średnie wykształcenie, to znaczy chodzi o miejsca pracy, brak tej pracy, no i jakoś tak takie przygotowanie. I oczywiście osoby, myślę, emeryci i osoby samotne i chorzy, nie? To zawsze są te grupy. I myślę, że trzeba, no, Polacy się sprawdzą. Ta nasza taka zapobiegliwość, tak swoista samoobrona, że tak powiem, i to, że jesteśmy jakimś takim społeczeństwem jeszcze ludzkim. No, tych pewnie, że są przypadki braku tych odruchów ludzkich, ale jednak, no, jakoś sobie się wspomagamy. Tu myślę trochę tak rodzinnie, sąsiedzko, jak pan uważa, no, bo to takie nie chcę zakończyć w ten sposób, że, idą trudne czasy, no bo one są. Myśmy jako społeczeństwo polskie bardzo wiele doświadczyli, tylko się pytamy, kiedy to się skończy, kiedy wreszcie będzie ten taki normalny rytm, że pracuję, myślę kilka lat do przodu, mogę wziąć kredyt, mogę zacząć budować dom, bo wiem, że go skończę, prawda, pożyczyć na samochód, bo wiem, że go spłacę. Kiedy to będzie? Jaki to będzie moment?
Ja myślę, że takie, że oczywiście niezależnie od tego, że ta analiza jest krytyczna, że ona jest w dużej mierze niepokojąca, o czym mówimy, to oczywiście nie wolno się położyć i poddać i to na tym skończyć. To nie leży w naszym charakterze. Myślę, że wcześniej czy później Polacy zrozumieją, że po prostu o własne sprawy trzeba zabiegać, trzeba walczyć. Trzeba chodzić do wyborów, a nie głosować, a potem narzekać, prawda, że coś się dzieje nie tak jak trzeba. Ja myślę, że są ludzie i są pomysły. I tutaj nawet w tej audycji mieliśmy przecież kilku inżynierów, którzy mają bardzo konkretne propozycje. Ja na przykład sam od lat podnoszę temat, który uważam, że musi wreszcie stanąć na takiej, bym powiedział, formalnej już stopie jakiejś rządowej, jakiejś realizacji. Mianowicie uważam, że czas najwyższy, żebyśmy po prostu zreformowali ten system, który obowiązuje dzisiaj dotyczący emerytur kapitałowych, czyli tak zwanego OFE. Trzeba utworzyć Polski Bank Emerytalny, państwowy bank, który będzie działał na zasadach komercyjnych. Trzeba zlikwidować ZUS, który powinien pozostać jedynie instytucją do wysyłania listów i zawiadomień ewentualnie. Natomiast trzeba stworzyć Państwowy Bank Emerytalny, który będzie składki nasze emerytalne, będzie inwestował w odkupienie dla Polaków tego majątku, który tanio, głupio żeśmy wyprzedali. Po to, żeby ten majątek mógł zarabiać, żebyśmy gromadzili dochody dla polskich emerytów, bo dzisiaj w dużej mierze te zyski odpływają na rzecz zagranicznych emerytur. Więc są bardzo konkretne pomysły. Ja myślę, że to, co udowodnił nasz gość tutaj, pan senator Bierecki, że można coś polskiego zbudować od początku, że to może być sensowne, racjonalne, przychodzi dochody, a jednocześnie być wrażliwe społecznie, być pewną formą samoorganizacji społeczeństwa. To pokazuje, że to nie jest tak, że nie ma ani ludzi, ani pomysłów, ani nawet pieniędzy, bo często te pieniądze są, tylko one po prostu służą obcym, nie nam, nie naszej przyszłości, więc może jednak będzie taki czas, że właśnie te dzieci tych rodziców, którzy tutaj dzisiaj zabierali głos, będą wracać do tego kraju, bo znajdą to jednak, że jest szansa, że możemy coś zmienić. I im gorzej, tym bardziej Polskę, będzie chyba się mobilizować.
Oddać Polskę w dobre ręce. Dobre ręce prowadzących, kierujących, bo energia jest. Ta jeszcze masa, że tak powiem, jest, której no nie wszystko jeszcze jest sprzedane, stracone. Natomiast potrzeba dobrego gospodarza, zarządzania tym, co jeszcze da się uratować, prawda?
Tak, zdecydowanie tak. Potrzebni są ludzie z jednej strony profesjonalni, z drugiej strony patrioci, wrażliwi, którzy będą umieli odzyskać to, co często głupio i często podstępnie wyprzedano.
Bo kapitał ma narodowość i to się okazuje, że 20 lat po stwierdzeniu, że nie ma, wszyscy już mówią, że ma jednak.
Tak jest.
I to jest to. Naszym gościem był, nadal pozostał pan Janusz Szewczak. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, szczęść Boże.
Za ten czas spędzony z naszymi słuchaczami, telewizami, a wcześniej wyjechał pan senator Grzegorz Bierecki. Pozdrawiamy go, jeżeli nas teraz słucha, słyszy.
I drogi życzymy.
I dobrej drogi życzymy i dziękujemy też za obecność. I dziękując państwu też za telefony, wszystkie, które dzisiaj były w czasie naszej audycji. Rozmowy niedokończone. I za chwilę modlitwa na zakończenie dnia, kompleta, do której już zapraszam, ale wcześniej piosenka Gdzie się podziały nasze podatki? Śpiewają bracia Golcowie.
To cesarzowi, ale po kasę palą cesarze coraz to nowi. W ogonie długim, jeden za drugim, za kieszeń co chwilę rwie. Powiedz, co robić, mój dobry Boże, gdy cesarz za dużo chce. Gdzie się podziały nasze podatki? Gdzie się rozpłynął ten cały szmal? Pewnie jak zwykle, chociaż to przykre, pociągiem widmo odjechał w dal. Życie by mogło być takie piękne i kolorowe, a tutaj trzeba ze swej kapusty oddać połowę. Ja jestem golec, ty jesteś golec, już coraz trudniej to znieść. Więc nie ma wyjścia, mości cesarze, do was niesiemy tę pieśń. Gdzie się podziały nasze podatki? Gdzie się rozpłynął ten cały szmal? Pewnie jak zwykle, chociaż to przykre, pociągiem widmo odjechał w dal. Gdzie się podziały nasze podatki? Gdzie się rozpłynął ten cały szmal? Pewnie jak zwykle, chociaż to przykre, pociągiem widmo odjechał.
gdzie się podziały nasze podatki, gdzie się rozpłynął ten cały szmal. Pewnie jak zwykle, chociaż to przykre, pociągiem widmo odjeżdżał.